Przelot Podcast. Zapraszają Paw i Kuba F.
Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku tego wspaniałego podcastu pod tytułem
Grubszy Przelot.
Witają Państwa
Paw i
Kuba F.
I
I got you, siemano.
Yeah.
Dokładnie tak, I got you, czyli niewątpliwie jeden z najpopularniejszych i najbardziej charyzmatycznych artystów polskiej sceny klubowej.
Dokładnie tak, producent muzyczny, DJ, wokalista, może trochę raper, czy nie?
Troszkę?
Nie naciągajmy aż tak.
No jak nie, no masz trochę
raperów.
Bliżej
mi do bycia koszykarzem niż raperem, ale tam nagrałem jeden kawałek, tak.
No właśnie.
Esteta Demony, możecie posłuchać, może będzie przynajmniej 400 streamów po 3 latach.
A czy jak puścimy teraz fragment, to będzie claim?
Nie powinien, bo content to przez DistroKida poszło, także nie powinien.
Super. Esteta Demony, lecimy.
No. Siemano.
Fajnie, że wpadłeś. Nie widzieliśmy się, przynajmniej ja z tobą nie widziałem się, ty też chyba zresztą.
Tak.
9 lat. Nie widzieliśmy się na oczy.
Teraz to ty naciągnąłeś bardziej od Kuby.
7? 8.
7 przez 8. Tego się trzymajmy.
14 to był rok. Końcówka 14, a teraz mamy końcówkę 22, więc 8 lat.
Matematyka nie kłamie.
Tak jest.
I nie jest nam obca.
Możemy nawet powiedzieć przy okazji, czego się widzieliśmy wtedy, bo to jest, myślę, ciekawe.
To prawda, bo my się widzieliśmy w tym kontekście jeszcze później, ale właśnie, to jednocześnie chciałem połączyć to z jednym faktem. Jak my się poznaliśmy w tym składzie? Bo ja trochę próbuję sobie przypomnieć.
Ja mam screena gdzieś, jak Paw mi napisał chyba na SoundCloudzie, że mega propsuje mnie za to, że zrobiłem jakiś tam progres techniczny.
Okay.
I to było właśnie chyba w 2013-2014. I nie pamiętam, kto był tym prowodyrem tego wszystkiego, ale ja dla ciebie robiłem remix do jednego z kawałków. Mm-hmm. I to było właśnie z Moniką Lewczuk.
Piękny czas, kiedy jeszcze muzyką się zajmowałem.
Tak jest. I robiłem dla ciebie remix, a właśnie z Pawem jakoś tak gdzieś wymienialiśmy się po prostu grzecznościami, uprzejmościami.
No wiesz, branża polska EDM, no to tam się wszyscy praktycznie znają. No.
A że ja wtedy wychodziłem z tej tak zwanej przepompowni do sceny EDM, a Paw już tam był, więc...
A ja wychodziłem okay.
Wymieniliśmy się troszeczkę. No.
Tak,
to
tak.
Prawda, ale też mieliśmy fajną przygodę, bo pojechaliśmy razem do Warszawy na kręcenie klipu.
Dokładnie.
To
tak.
W ogóle jest totalnie standardowe, no bo z drugiej strony, wiesz, jak mieliśmy jakiś tam kontakt online, a nagle stwierdziliśmy, że zbieramy się wspaniałym składem, ruszamy do stolicy podbijać lokalny rynek.
Właśnie, co mnie bardzo zaskoczyło, to że myśmy się nie znali. Ja zrobiłem tylko remix i chłopaki, jedziesz z nami do Warszawy? Ja mówię, no w sumie why not? I ojciec do mnie, ty się pakujesz. Ja mówię, do Warszawy z opakami jadę. Mówi, zajebiście, no to jedziemy, fajnie.
Piękna, spontaniczna akcja.
No.
Wtedy jeszcze w Kędzierzynie mieszkałeś, prawda?
Tak, dokładnie.
Właśnie. A z Kędzierzyna jest legendarny
nasz
gracz.
Nasz ulubieniec, z którym mam utwór.
Sowa.
Sowa. A, to Sowa, a ja myślę, o kogo ci chodzisz, wcześniej mówiłeś, nie? No to dziś w klubie będzie bang. Też no, robiłem remix dla Sowy. U mnie nagrywał jeden kawałek, czekaj. O nie przypomnę sobie, ale coś tam...
Ale jakiś, który ma klip, utwór?
Nie, on u mnie nagrywał wokale. Ja mam właśnie filmik, jak Sowa do mnie wjechał i wszystkim właśnie promował, bo jeszcze wtedy miałem numer z Taito i on mówi, o, już za niedługo Taito, I got you.
Okay.
No, bounce daddy tam. No. Ale Sowa tak. Teraz tak ogólnie wrócił muzycznie.
No, wrócił muzycznie. Nie śledziłem tego.
Wrócił też do formy, ładnie schudł i w ogóle. Jest taki fit chłopak.
Okej. Okay. A ja miałem go znajomych na fejsie i chyba już nie mam. Czy może...
Albo, że mało dodaję.
Albo...
Łukasz, pozdrowienia.
Pozdro, Łukasz.
Pozdrawiamy.
No, ja miałem to szczęście, że Łukasz mi pozwolił wysamplować i dziś w klubie będzie bank oficjalnie i to było
na fali. Nie? Tak, na fali.
Tak, to prawda.
I nie było to z Popkiem? Nie, czekaj, z Popkiem był inny kawałek, a coś mi się...
A było z Popkiem.
Dobra.
Tak, to był solowy z Sową, w sensie tylko Sowa tam był.
Okej. Okay. No, to właśnie to jest to, Kędzierzyn Koźle znane. Teraz już nie z samego Sowy, bo wcześniej było tylko z Sowy, a teraz też siatkówki ogólnie, bo dwukrotny mistrz Europy, tak jak wiesz, jakby... Nie wiem, Śląsk-Wrocław wygrał Ligę Mistrzów, nie? To takie...
Okay.
Całe miasto by tu tańczyło. No, a u nas niestety nie tańczymy, nie?
Bo ty jesteś trochę fanem sportu, prawda?
Oj, mocnym, tak. No, jestem do tego stopnia fanem sportu, że latam co 2 tygodnie do Londynu na mecz i tracę tam telefony komórkowe.
A, no właśnie. Słyszeliśmy, widzieliśmy na story właśnie, że miałeś tam przygody te telefoniczne. No,
była, ale trudno. Telefon to telefon i właśnie widziało, nawet tu London jest, także jestem taki
szokowany.
O, dziękuję bardzo.
Ale sam byłeś kiedykolwiek aktywny sportowo, czy raczej tak?
Tak, właśnie kiedyś byłem bardzo mocno, no, jak każdy dzieciak, lokalny, ludowy klub sportowy Śląsk-Krańska Wieś, pozdrawiam, kupałem sobie w piłkę, ale jako, że ja gdzieś tam byłem mocno zakorzeniony w kulturze amerykańskiej przez to, że większość mojej rodziny mieszkała w Chicago, zawsze Michael Jordan, którego mam też tu wydzielanego wszędzie, Chicago Bulls zawsze, całe życie, to ja bardziej w koszykówkę. No i był moment, gdzie rodzice mnie wysłali na obóz koszykarski do Władysławowa. Byłem tam 2 tygodnie i byłem takim jednym z mocniejszych prospektów ogólnie z całej Opolszczyzny.
Okay.
No i miałem występować dość wysoko. jeszcze świętej pamięci trener Walonis, tutaj wrocławski trener Mazur, trenowali tam, no i mówili, że chłopie, masz tu papiery na wysokie granie, no i nie wiem dlaczego, trochę, no nie mogę powiedzieć na rodziców, ale powiedzieli, weź się jednak za naukę, bo z tego sportu nic nie będzie, a musiałem gdzieś wyjechać, żeby zacząć grać poważnie. No i nagle tak stop, nie? A koszykarsko myślę, że spokojnie bym grał w ekstraklasie polskiej, także... Ale, okay. Ale poszedłem w muzykę, nie?
Okej, okay. No właśnie, no coś, i ta muzyka coś, to jest, nie? Też ciekawy temat, o którym pewnie będziemy sporo się gadać.
Tak.
Bo siłą rzeczy zajmujesz się tym zawodowo w tej chwili,
no,
prawda?
No tak, no tak. No można powiedzieć, że no, zarabiam na weekend, a na co dzień i tak robię muzykę, no bo jednak z samego grania człowiek nie jest w stanie wyżyć.
Okay.
Także mogę siebie nazwać muzykiem. Jakkolwiek tak by to jest. Nie wyglądało, mając tylko 30 numerów na Spotify, nie porównując się to do Pawła, który ma pewnie set, to jednak siebie nazywam muzykiem. Bo czasami nawet robienie do szuflady i czekanie na dobry moment na wydanie, to też jest twórczość, nie?
A czy ty też masz coś takiego, że jak na przykład spotykasz jakąś nową osobę i ta osoba się dowiaduje, że zajmujesz się robieniem muzyki, to pierwsze pytanie to jest, czy da się z tego wyżyć?
Tak, tak.
U mnie tak samo, no.
Właśnie, bo większość osób myśli ogólnie, że to jest wciśnięcie przycisku, nie? Ale nie oszukujmy się, czasy EJ-a, nie wiem, czy pamiętacie ten program.
No, oczywiście, pierwszy mój program.
Oczywiście, że tak, składanie tych kurczę loopów, EJ Techno, EJ House, EJ
tak,
Hip-Hop.
Nieważne jak ułożysz, zawsze dobrze brzmi.
I zawsze brzmi na końcu tak samo, jak ktoś inny zrobił wcześniej.
Tak, to prawda.
Tak, i ludzie dalej jakby żyli tym, bo to było, nie wiem, w komputer świat gry, tam była ta, pamiętacie, to czasopismo, to każdy mógł sobie EJ-a zainstalować i ludzie tak. Do dnia dzisiejszego myślą, że to jest po prostu klik, 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 no ale nie, no jednak, no kiedyś pobrałem do Abletona, była taka wtyczka, która pokazywała, ile czasu spędzasz. W FL-u jest chyba wbudowana, nie?
Tak.
Ile czasu spędziłeś nad projektem. No to czasami to są grube miesiące, nie? No
okay. Zresztą, właśnie, a propos EJ-a w ogóle, to ja ostatnio odkryłem na Chomiku, pięknym portalu, że jest w ogóle mój utwór, który zrobiłem na EJ-u w wieku 13 lat. Tam ktoś wrzucił, nie wiem jakim cudem.
Ale patrz, jakie kombo. Nielegalny Chomikuj,
tak.
Nielegalny EJ.
Legalny EJ, przepraszam, bardzo.
Z komputer
świat, tak jest, z komputer świata wzięty.
Ale to nie był utwór legendarny DJ Paw daje czadu?
Nie, to było na FL-u już robione.
A, okej. Okay.
Pozdrawiamy Ostrą i Ostrą Junior.
Pozdrawiamy,
okazji,
dokładnie.
Które udzielały się wokalnie w tym utworze.
No kurde, i na EJ-u szło wokale wrzucać?
Nie, to
już...
był FL, ale a. Właśnie, ale a propos wokalu, ten utwór mój EJ-owski ma tytuł Mega Mix 2003. Jest podpisany jako... I słuchaj, jest podpisany jako DJ Puff Virtual Vinyl. Taki pseudonim był.
O kurde.
Mocna rzecz, stary.
Możemy puścić nawet fragmenci zaraz.
Chciałbym. A i tak.
I tam w ogóle jest mój wokal 13-letni, uh-huh. Kiedy ja mówię This is DJ Puff on his turntables.
Najdłuższy pre-drop vocal w tamtym czasie.
Dokładnie, no. Piękna sprawa.
Mniej więcej w tym samym czasie Lil Jon wymyślił yeah! I było bardziej...
Dokładnie. A to ja byłem ojcem kranku.
Tak jest. Nie, no też piękne czasy. No ale jeżeli właśnie już do brzegu, czy idzie z tego wyżyć, no to idzie wyżyć. No. Uważam, oczywiście. Że właśnie... I teraz tak, teraz widzimy tą mocną tendencję takich Spotify'owych producentów, którzy wiesz, no kiedyś jesteś producentem, to gdzieś te twoje numery idą i rozpoznawalność numerów idzie z rozpoznawalnością twojej twarzy, twojej marki.
Tak.
A teraz jest bardzo wielu artystów, którzy po prostu wydają muzykę, mają niesamowite cyfry na Spotify, przez co żyją sobie moim zdaniem troszkę ponad stan, jakby nie, że je zazdroszczę, tylko widzę, że niektórzy naprawdę mają życia jak z MTV, tylko tak. I wyłącznie wydając muzykę na Spotify, o której no, jakby ludzie słuchają, ale tytułu tego artysty nie przytoczą. Ale tak, no zarabia właśnie, się na tym naprawdę dorobane pieniądze.
To jest
pieniądze,
właśnie taka
nie?
Muzyka, że ludzie słuchają, ale na przykład ten artysta w ogóle nie ma followersów
nie
na
ma,
Spotify,
no.
Bo oni są gdzieś na jakichś playlistach i wiesz, utwory są serduszkowane, lubione, ale artysta jest praktycznie anonimowy dalej i nieznany dla nikogo, nie?
No to niedaleko szukając jest ta wytwórnia Lituania. Headquarters,
tak.
Lituania. To tej Lituanii tak naprawdę jest tylko jedno nazwisko, Dynoro, który wyszedł głębiej, bo wydał z In My Mind z Gigi D'Agostino. Poza nim spróbuj sobie znaleźć jakąś ksywkę. Okej, oni są na Litwie mega znani, tam Lucky Luke i tak dalej, ci wszyscy artyści, ale no zero jakiejś takiej marki. I może ja do tego źle podchodzę, do biznesu muzycznego, nie traktuję go tak stricte jako biznes, ale uważam, że artysta też powinien mieć coś więcej niżeli swój twór. Czyli powinien też jakby on emanować tym wszystkim. I wydaje mi się, że właśnie mimo, że tej muzy mało wydaje, to mam w sobie coś takiego, co ludzie będą, o, to jest on, to jest jego muza, fajnie, nie? I to jest moim zdaniem mega przykre, że dużo teraz jest takich artystów typowo pod pieniądze, nie? Że wiesz, jakby to zawsze byli, ale w momencie, kiedy dostępność jakby dystrybutorów typu DistroKid i tak dalej powstała, to możesz po prostu zrobić utwór, go puścić, po dobrej znajomości z kimś tam wrzucić go na dobrą playlistę i zarabiasz z niego pieniądze. Fajnie, życzę każdemu, nie? Tylko jakby nie ma tej wartości artystycznej za tym, nie?
No właśnie, no, o to chodzi właśnie, że tak jak mówię, no, ci artyści nie zdobywają w ogóle followersów na przykład na Spotify, a to jest mega przydatne przy okazji tych premier piątkowych.
Tak jest.
te radary premier, żeby potem, wiesz, zdobywać wyświetlenia, nie? Odsłuchy.
No ale nawiązując do tego faktu, że jednak też jest to trochę biznesem, to chciałem cię zapytać o pytanie, czy to jest stricte twój twór, jeśli chodzi o Freak Nation, to jest...
Freak Nation powstało, całą tą nazwę, i to powiem, bo to może nie wszyscy słyszeli, że jest to mocna inspiracja chłopakami Flostradamus tak. z Chicago. I oni zrobili kiedyś taką swoją ekipę, nazwali Hoodie Nation,
okay.
bo oni zawsze w kapturach tam występowali. No i było HDYNTN. Ja mówię, tak. kurde, fajne. Jestem Polakiem. Bierę. No i tak sobie wymyśliłem FRKNTN, Freak Nation. W sensie wymyśliłem. I came up. Połączyłem dwa fakty i wyszło. No i tak to Freak Nation, nie wiedziałem, co mam z tym zrobić. Wtedy jak jeździłem sam, jeszcze nikogo nie znałem. Jako, że mój ojciec prowadził firmę odzieżową, zrobiłem sobie koszulkę piłkarską Nike i postanowiłem jeździć po klubach i każdemu rezydentowi, u którego gram, dawać taką koszulkę z jego ksywą, z numerkiem.
Okay.
No i to się tak rozrosło, to Freak Nation. Ludzie w ogóle, wow, co to jest, co to znaczy, o co chodzi? A ja tam, ja jestem najbardziej znany z tego, że ja owiewam wszystko tajemnicą. I już wkrótce, zaraz się dowiecie, ten. I nagle któregoś dnia, właśnie poznając DNF-a Twistersów, chłopaki stwierdzili, ej, może otwórzmy wytwórnię, nazwijmy ją Freak Nation. Już jest, ludzie o tym gadają, jest to mega huczne. I jakby pomysł tej całej właśnie wytwórni i całej założenia tej takiej rodziny Freak Nation, to był chłopaków, Twistersów, DNF-a. A ja na początku rękami i nogami wypierałem się, bo to było jedyne, co ja zrobiłem, tak w 100% sam wymyśliłem i coś naokoło tego wymyśliłem, co jeszcze nic nie było. Była tylko nazwa, ale ludzie się z tym utożsamiali. To była w ogóle dziwna rzecz. Większość z was i tak nie wie, o co chodzi, ale w tej jakby subkulturze klubowej, dyskotekowej to się zrobiło mega, mega popularne. I mimo wszystko tak stwierdziłem, no fakt, czemu tego nie wykorzystać? Jeżeli to już jest znane, ludzie to kojarzą, ludzie i tak wiedzą, że gdzieś tam ja wymyśliłem nazwę, bo na początku miałem też takie myślenie, kurczę, chciałbym, żeby ludzie wiedzieli, że to ja, ale kurczę, no w pewnym wieku już mam 28 lat, to nie jest dużo, nie jest mało, ale doszedłem do takiego wniosku, że nie ma co mieć wszystkiego dla siebie, jednak trzeba się wszystkim dzielić i wydaje mi się, wtedy tak pomyślałem, że to dużo większy da też wygar, jeżeli połączymy wszystkie siły. No i połączyliśmy siły, to była najlepsza decyzja, nie? I to jakby z zwykłej nazwy wymyślonej, gdzieś tam zapożyczonej od Flostradamus, którym jestem, i patrzcie też znowu konekcja Chicago, nie? Jestem mega wdzięczny, dzięki nim stworzyliśmy wytwórnię, która sobie fajnie hula, nie?
Tak, w ogóle to jest fajne w tym Freak Nation, że to był taki oddolny najpierw movement, można powiedzieć, który potem dopiero się przekształcił w biznes i dzięki temu już mieliście dużą rzeszę followersów i to jest mega fajne.
A wracając do kwestii jakby stricte biznesu, bo mówisz, że jest to wytwórnia.
Tak jest.
I jak wygląda to w praktyce zarządzanie wytwórnią, prowadzenie takiego biznesu? Tak pytanie do ciebie, jakby z twojej perspektywy, jeśli chodzi o, wiesz, muzykę elektroniczną w tym kontekście.
No to tak, Paweł też ma jakieś doświadczenie, bo prowadził wytwórnię i wydaje mi się, że nasze prowadzenie wytwórni jest mniej więcej takie samo, że siadamy sobie do stolika, tak jak siadaliśmy do robienia muzy i po prostu tu planujemy, tu zrobimy grafę. No ogólnie mi się wydaje, że z Pawełem mamy najwięcej wspólnego, bo i on robi grafiki do tych wszystkich rzeczy i tak samo tą muzykę produkujemy, mamy jakby, wiemy z czym to się je, że od momentu, ja często miewałem tak, nie wiem czy też tak miałeś, że ja najpierw miałem tytuł i okładkę, a później mówię, fajna okładka, bo gdzieś tam została, mówię, zrobię do tego numer.
Tak, ja też tak samo, no dokładnie.
I właśnie, i to wygląda tak, że tak jak tu, właśnie ty masz fajne tutaj biuro i tak dalej, my byśmy chcieli coś takiego mieć, ale na dzień dzisiejszy, no nie oszukujmy się, jeszcze to nie są takie pieniądze, żeby mieć biuro, więc siadamy sobie przy kawusi w kuchni i na przykład mamy numer do wydania, okej, no to planujemy cały plan marketingowy, ja robię okładeczkę, już składam animację, Dawid przygotowuje wszystko papierologicznie i tak dalej. To jest po prostu, nazwijmy to taka, jeszcze na dzień dzisiejszy wytwórnia na kolanie. Nie jesteśmy Martinem Garrixem i Stamps, nie jesteśmy Spinning Records, bo tam jeszcze daleko, ale na razie to jest po prostu tak, jakbyś otworzył swój domowy biznes, nie?
Jasne, znaczy to ja wiem, bo jakby jesteście jakby ekipą i macie stałe osoby, ale tak pytam z czystej ciekawości, bo kiedyś tak w ogóle ogólnie myślałem o tym biznesie, o tym modelu biznesu. I chodzi mi na przykład o kwestie A&R-owe, czyli pozyskiwanie nowych artystów. Czy w ogóle jakby dbacie o taki proces, czy sami jakby odzywacie się do artystów? Jak to wygląda? Tak, z perspektywy takiej, że przykładowo, nie wiem, jest sobie widz tego naszego wspaniałego podcastu, który gdzieś tam sobie robi muzykę do szuflady i stwierdza, kurczę, no nie wiem, wydałbym u nich numer przykładowo. To czy macie jakby jakąś metodę kontaktowania się z tymi ludkami, czy jesteście jakby wewnątrz zamknięci na razie i skupiacie się na sobie?
No to właśnie tak. Fajne było na początku, bo teraz ogólnie już jakby trzonem Freak Nation kiedyś by Twister z DNF I Got You, a teraz właśnie Twistersi troszkę właśnie jeszcze do dnia dzisiejszego, nie wiem, czy finalnie wracają, bo po kopii gdzieś tam były różne... każdy poszedł swoją stronę, nazwijmy to, bo dbał o swój interes rodzinny, życiowy i tak dalej, jednak trzeba było przetrwać, nie? Po kopii, no myśmy z Dawidem ruszyli grubo, Twistersi troszkę zostali, podjęliśmy taką decyzję wspólnie wszyscy, że no my mega chcemy z tym pójść do przodu z Freak Nation i teraz na dzień dzisiejszy tylko Dawid i ja prowadzimy tą wytwórnię, ale wtedy, jak byli jeszcze Twistersi, no to Darek był A&R-em, odsłuchiwał demo i pozyskiwał nowych artystów, a Karol był głową, która pozyskiwała różne współprace, wymyślał właśnie, Karol był człowiekiem, który wymyślił Freak Nation on Tour, czyli trasę, jeździliśmy po klubach, 10 klubów w 2019, chyba 12 w 2020, jeżeli się nie mylę, cały aftermovie z całej trasy, wszystko, to wszystko wymyślił Karol, pozyskał sponsorów, pozyskał te wszystkie jakby kontakt z klubami i tak dalej. Dawid był technicznym od spraw muzycznych, czyli jeżeli dostaliśmy jakieś niepełne demo, a widzieliśmy w nim potencjał, brał na warsztat tego artystę, słuchaj, zmień to i to, ja ci pomogę tu te stemy zmiksować, to i to. A ja za to byłem łeb od całego systemu wydawniczego, grafika, wideo, prowadzenie social mediów i każdy miał swoje zadanie, nie?
Okay.
No, na dzień dzisiejszy, teraz te obowiązki, które miał Karol i Darek, przejął Dawid, a ja dalej, bo mimo wszystko to nie jest tak, że ja po prostu się wywyższam, dalej 80 czy 70% całej pracy wytwórniowej to jestem ja. Po prostu Dawid przejął tam te resztę obowiązków chłopaków, nie?
Okej. Okay.
No, ale teraz już na przykład poszliśmy krok dalej, bo wcześniej, bo właśnie, jak ty mówiłeś, teraz powiedzmy, słuchacz, odbiorca ma muzykę klubową, którą chce wydać. Demo @freaknation.com, to nie jest reklama, bo my i tak na dzień dzisiejszy chcemy się skupić na sobie, ale jeżeli chce wysłać demo, Dawid je odsłuchuje i my wtedy, wiesz, jakby sprawdzamy, czy jest warte, czy nie jest warte. Jeżeli jest warte, bierzemy na warsztat, wydajemy i teraz udoskonaliliśmy to, bo wtedy, w tamtych czasach, jak graliśmy Freak Nation Tour i tak dalej, no to nam tak mega fajnie to wszystko szło, że do nas te maile demo spływały masakrycznie, ich było dużo. Okay. Myśmy naprawdę czuli się jak taki spinning w tej części, powiedzmy, Europy, wiesz, Polska, Czechy, Niemcy, że wszyscy chcą u nas wydawać muzykę, bo myśmy byli w pewnym momencie właśnie, mówiliśmy o gatunkach w prywatnej rozmowie, że ciężko jest teraz te gatunki nazwać. Kiedyś było po prostu electro house i wszystko, co było takim big roomem swego czasu, to w Beatporcie było electro house.
Tak. Mhm.
I myśmy byli w electro house na najwyższej pozycji, jak wydawaliśmy regularnie po 2 czy 3 wydania w tygodniu, to mieliśmy chyba 15 pozycję, że byliśmy nad Revealed Records, nad Protocol Records, byliśmy nad tymi topowymi wytwórniami, w sumie to dalej z sublabelami Spinning Records. Mhm. I mieliśmy tak dobre wyniki sprzedażowe i w ogóle osiągowe. I do nas naprawdę schodzili artyści gdzieś tam z Europy, którzy wydawali w tych labelach. Nie byli to topowi, to nie był Afrojack, to nie był Don Diablo, ale artyści, którzy wydawali w ich labelach, chcieli wydawać. Na dzień dzisiejszy, gdzie po 2 latach przerwy no, znamy swoje miejsce w szeregu, teraz musimy to nadgonić, bo przez te 2-3 lata te wszystkie Spotify, nie Spotify, playlisty, wtedy wystarczyło, że wydajesz numer na Beatporcie, masz supporty. A teraz musisz mieć cyfrę na Spotify i tak dalej. Więc my teraz, jako że widzimy, że jest mniej dem i tak dalej, my chcemy też trochę tym artystom zaimponować i poszliśmy troszkę w drugą stronę. Wyszliśmy z taką mocną promocją na wszystkich platformach, jakie tylko są możliwe, nie?
Okay.
Czyli Instagram, już nie po prostu wrzucanie posta, tylko to są posty sponsorowane, na TikToku jakieś kampanie i tak dalej, to trzeba. Żeby być teraz wytwórnią w dzisiejszych czasach, która chce osiągnąć jakiś tam sukces i mieć faktycznie wyniki artystów topowych, no trzeba poczynić mocne inwestycje, nie? I dlatego teraz też będziemy korzystali właśnie z pomocy specjalistów do spraw kampanii i tak dalej, żeby to jakoś rosło. Więc to już teraz, po 2 latach, mimo że nas jest mniej, no to widzimy, że to wszystko poszło tak do przodu, że musimy teraz nadgonić te kilka etapów, które myśleliśmy, że są nam niepotrzebne. No ale niepotrzebne były wtedy, jak nam wszystko szło, nie?
No, tak.
No później przyszedł wiadomo co, COVID i się wszystko skończyło, nie?
Czy można używać
tego? Też chyba tak.
Znaczy na YouTubie dostaliśmy od naszego człowieka Arka.
Pozdrawiamy Arkadiusza.
Pozdrawiamy.
A żeby nie mówić.
Żeby mówić C19.
A, okej, okay. No to zrobicie pip w tym momencie, albo jakaś kurczaczka tam.
Właśnie w ostatnim odcinku już musieliśmy cenzurować. Aha,
no, to, bo to jest właśnie ten temat, do którego chciałem zmierzać, czyli C19 no. I kontekst branży klubowo-eventowej, można by powiedzieć.
No.
Jak bardzo ci się oberwało i czy w ogóle?
Tak, bardzo, bardzo, bo właśnie moje zarobki wyglądają na dzień dzisiejszy jeszcze tak, mam nadzieję, że w końcu się zmienią, no bo tak jak mówię, mam 30 utworów na Spotify'u, mimo że uważam się za artystę, to wielu by powiedziało, że takim nie jestem, to procentowo 80 do 20 to są grania do wydawnictw. No i jeżeli skończyły się grania, no to pomyślcie sobie, ile zarabiacie i odejmijcie 80% od tego. No ciężko jest, kurczę, no na kolanach musiałem iść Matkę Boską prosić, żeby kluby wróciły, nie?
No to.
No i ciężko było. Ciężko było dzięki temu, że faktycznie jestem od urodzenia. W 6 klasie podstawówki 1 Photoshopa CS2 zainstalowałem i już od tamtego momentu jestem grafikiem. I
okay, znam to.
Tak, w szkole średniej w pewnym momencie wykładałem grafikę i uczyłem moich nauczycieli, jak się... Właśnie, to było też taki moment, że ja wiedziałem, mówię, kurde, jestem dobry w tym, nie? No i jak tylko przyszedł C19, jak tylko przyszedł gdzieś tam ukradkiem, no to stworzyłem fanpage, no i zlecenia były takie, nie?
Okej.
Okay. I najlepsze jest to, że właśnie... Jak człowiek jest ambitny, a taki no, niewątpliwy jestem ja i wy też widzę, bo jest, no zresztą widzę, no, znamy się już nie od wczoraj, to człowiek sobie czasami daje takie bariery tak wysoko sobie stawia i mówi, ja to osiągnę. I często było tak, że ja brałem zlecenie na przykład na animację 3D, kompletnie nie znając się na 3D.
Tak,
I ją zrobiłem, nie? Na przykład zrobiłem Skytechowi i Fafakowi do numeru Scrolling Up, Scrolling Down. Polecam, bardzo fajna animacja. Zrobiłem akurat w After Effects przez Cinema 4D. Ja nigdy nie używałem tych programów i nagle w miesiąc czasu, fakt długo, chociaż dla niektórych nie tak długo, nagle zrobiłem animację. I nagle po jednej animacji druga, trzecia, czwarta zaczęły zlecenia spadać, no i przeżyłem jakoś, nie? Okay. Do momentu powrotu klubów. No ale właśnie, no tylko, że wielu artystów już teraz widzę też tak mniej więcej, no przesiało się, bo większość z nich myślała, że kluby i koniec. I tylko to się liczy w życiu, nie? No ale brutalna rzeczywistość zweryfikowała i to jest przykre, bo to byli utalentowani producenci. Jest wielu takich producentów w Polsce, którzy są mało znani gdzieś tam w świecie tej muzyki, nazwijmy to komercyjnej i tak dalej. Na przykład jest taki producent DBL, chłopak też od z Opolszczyzny. Tak. On robi takie fajne, kurcze, klubowe utwory, klubowe remiksy, mega fajne, na mega poziomie, ale nie ma tego czegoś takiego, co zaskakuje i że ludzie go od razu chłoną, nie? I to jest to, że teraz właśnie, i to już jest długo, że artysta właśnie musi mieć to coś. I mi jest na przykład przykro, że ja czasami, w pewnym momencie byłem już bardziej uznawany przez te vlogi jako youtuber, a nie jako muzyk i mnie to trochę godziło, ale z drugiej strony rozpoznawalność rosła i ludzie mnie już kojarzyli. A teraz masz takiego artystę, który siedzi nad tą muzą, robi tych kawałków nie wiadomo ile, ale nie ma tego czegoś. Swoją drogą uważam, że też jesteś mega niedoceniany, jeżeli o to idzie. I właśnie to jest właśnie ta przykra rzecz branży muzycznej, że prędzej zostaniesz gwiazdą, jak będziesz miał, kurde, różowe włosy, aniżeli jak będziesz utalentowany. Ale tak było, jest i będzie i tyle, nie? I właśnie to jest to, że przykra konsekwencja tego C19 jest taka, że wielu bardzo fajnych artystów musiało pójść do regularnej pracy i rzuciło muzykę. I to jest przykre, nie?
Tak, z tym, że wiesz, ja akurat jestem w innej sytuacji niż ty, bo ja nigdy nie polegałem na występach tak naprawdę, wiesz?
Właśnie.
Ja tych występów mam tak naprawdę mało i to jest może, nie wiem, 5% moich wszystkich zarobków, a reszta to są streamingi, zlecenia muzyczne.
Jakieś tam tiemki, coś tam wpadnie.
Tak, tam tiemki i wiesz.
Zlecenie pewnie komercyjne po prostu.
Tak, no i też zajmuję się, wiesz, dystrybucją dla innych wytwórni, na przykład dla drużyny mistrzów Boskiego Romana i tak dalej, więc...
O. Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy, bo też ma być u nas w podcaście. Nie wiem kiedy, ale już się zapowiedział, że chętnie wpadnie.
No. Zapraszamy.
No to elegancko. No i właśnie tak jak ty mówisz, wiesz, ty jakby opierałeś swój, no, model biznesowy, no nie mówmy tak, bo no, jakby,
ciężko to
nie
jest to nazwać modelem.
Właśnie, no model. Ja już teraz muszę to nazwać model biznesowy, no bo mimo wszystko, wiesz, prowadzenie akurat wytwórni, gdzie chcemy już, żeby to było jako, no, ambicje na bok w pewnym momencie. Chociaż my chcemy to prowadzić, żeby gdzieś tam były te takie zachowane rydze nasze muzyczne, żeby gdzieś się nie rozpraszać, to mimo wszystko nazywam to modelem biznesowym i nazywam to ulubione słowo Sławka Mencena, dywersyfikacja. Tak, i teraz zauważyłem, że muszę to zdywersyfikować troszkę graniem. Właśnie ja akurat z moim charakterem, moją charyzmą nie mam co narzekać na brak grań, bo nigdy nie będę narzekać raczej, ale no, co jeśli znowu się przerwie? I właśnie tutaj wchodzi ten Spotify i sobie myślę, okej, wszystkie te utwory, co do szuflady pochowałem, a mogę wam zaraz pokazać, mam chyba 700 dem i właśnie, i co z nimi, nie? Właśnie to jest to. I trzeba je w końcu skończyć.
Tak.
No, więc no, trzeba robić muzę, nie? Trzeba robić muzę.
Trzeba, koniecznie.
I szukać alternatywnych metod zarabiania. I teraz ja tutaj sobie wrzucę też małą dygresję i taką ciekawostkę dotyczącą jakby branży stricte, bo jak już pewnie niektórzy zauważyli, albo przez moje wspominanie o tym regularnie, ja działam również w branży eventowej. Natomiast jakby jak weszło C19, to też polegało na tym mankament, że automatycznie mieliśmy dużo, dużo mniej pracy. I w tym momencie właśnie tutaj to, co nas łączy, to jakby te zlecenia stricte jakby ogólnomarketingowo-graficzno-działaniowe, tak bym to określił, ponieważ u nas też była taka proporcja, że przed C19 i tak działaliśmy mocno PR-owo, ale to było mniej więcej około 30% jakby naszego portfela zleceń, czyli szeroko pojęta obsługa social mediów, działania różne graficzne i tym podobne rzeczy, jakieś kampanie AdWordsowe. Natomiast jakby w tym momencie, kiedy pojawił się C19, to nie było tych eventów i nagle kompetencje musiały się trochę pozmieniać i doszło do momentu takiego, że nagle przeszło na działania PR-owe w stopniu 90% do 10%. To jest fajną sprawą, bo tak naprawdę w tym momencie jakby skończyła się pandemia i mamy jakby kilka takich stałych projektów zleceń, które są jakby, wiesz, regularne, bo event jest jakby żywym organizmem, który się może dziać. Może być jubileusz, może być coś co roku, ale nie zawsze to ma miejsce. Wiadomo, że jakby w pierwszej linii odcięcia jest marketing i tego typu działania, dlatego jesteśmy jakby na pierwszej linii ostrzału, jeśli chodzi o współpracę z klientami. Ale jeżeli mówimy teraz o działaniach ogólnowizerunkowo-sprzedażowych, to one są dalej istotne i na przykład pozwalają trafiam na regularną usługę abonamentową i uważam, że to też jest mega spoko, bo w tym momencie, wiesz, jakby wiem, ile mam zleceń regularnie, wiem, że ta usługa trwa równo 12 miesięcy i buduję jakby cały model biznesu właśnie pod to, że to mi generuje jakby cash na pewne stałe elementy, a eventy są dodatkiem, który ewentualnie fajnie jak jest, albo też o niego walczymy, ale bardzo to szanuję, że tak zmieniliście podejście generalnie, bo wiem, że ty też troszkę graficznych rzeczy zacząłeś wtedy robić.
Tak, oczywiście. I grafika, i montaż wideo. Zresztą montuję ten podcast, to mówię sam do siebie.
Drogi Adamie, trzeba połączyć kilka faktów, gdyż mówiłem o eventach. Mówiłem też o wytwórni. I też macie pewnego nowego zawodnika, który z wami współpracuje. Nazywa się Tomasz Tkacz.
Tak jest. Tomcio.
Thomas Cloud.
Dokładnie. Znany, legendarny człowiek odpowiedzialny za cykl imprez Wheel of Swedish House. Świetne imprezy.
Grałem chyba ze 3 razy czy 4 na tym cyklu. Zawsze było fantastycznie. Grałem, wiadomo, z Thomasem Cloudem, z Blindersem, z Tomem Słunem, z Gromim. Też
tak, to prawda, pamiętam.
A grałeś, jak byli ci tacy zagraniczni artyści, typu jakiś, nie wiem, Don Diablo, czy ktoś tam był chyba?
Tak, był Don Diablo. Ale nie,
ale
nie,
ale
nie,
nie. Na tej imprezie, gdzie ja byłem.
Nie na tym, ja nie, nie, on organizował po prostu chyba imprezę z Don Diablo.
Bo mi się wydawało, że coś mi tam przemknęło, że właśnie przy Wheel of Swedish House też były zagraniczne aliasy.
Ale też mi się wydaje, że tam Don Diablo był chyba na którejś z tych imprez.
Był.
Jako headliner.
No, było coś takiego. Jeżeli to nie Wheel of Swedish House, to jeszcze jedno, bo Tomek nam mówi właśnie, że było jakieś.
Ja pamiętam, że ta ostatnia impreza, na której grałem dla Tomka, to było, impreza się nie nazywała Wheel of Swedish House, tylko Happy Technology.
Okay. To jeszcze coś innego. To nawet nie wiedziałem, że takie coś było.
No bo Tomasz od jakiegoś czasu zajmuje się również bookingami wszelkiego rodzaju.
Tak jest.
I chciałem nawiązać do pewnej historii, Tomku, gdyż...
O kurde.
Gdyż pamiętam, jak poprosiłeś mnie całkiem niedawno, a jestem leniwym człowiekiem, żebym podjechał w okolicy wrocławskich Arkad i zrobił dużo materiałów zdjęciowych dużego billboardu Rehaba, który tam miało miejsce.
Aha, no. Graliśmy tam wtedy.
Bardzo, bardzo dużo mnie to kosztowało mentalnie, żebyś tam wybrać. Było zimno, nie dało się zaparkować, cierpiałem jak 150. A ty w ramach podziękowania sam z siebie zasugerowałeś: stary, wpadaj na imprezę, załatwię ci bilet i bardzo dziękuję ci za przysługę, ale zapraszam cię również na imprezę. I potem, jak wysłałem ci materiały, zapomniałeś o mnie. I jest mi trochę smutno.
A to może dlatego, że chyba myśmy całą pulę VIP-owskich biletów. Ale serio. Okay. A wiesz, co jest najgorsze, bo tutaj mówisz we Wrocławiu, to się A2 nazywało.
Tak.
To
Centrum Koncertowe A2, no.
To powiem wam, nie wiem, ale tu, czy to było jedyna garderoba, jaka była, ale myśmy się tam chyba w 20 osób musieli siedzieć na stołach, bo nie było miejsca i tam była naprawdę tragedia. Mówię, kurde, dobrze, że ja nie wziąłem moich znajomych, tylko faktycznie Dawid gdzieś tam wziął ekipkę, no bo Dawid jest tu z tych okolic, ten Rawicz mimo wszystko. No i tam zgnieżdżenie, masakra, nie?
To chyba tam jest więcej niż jedna garderoba, bo ja byłem na A2, w A2 przy okazji Tedego, koncertu Tedego w lutym i tam było kilka pomieszczeń, w których można było
siedzieć. Dostali jedną na 20 osób, nie? To tam pewnie Rehab miał, rzeczywiście, bo on z nami nie siedział, no to on miał pewnie jakoś taką większe... No ale nie, no...
Nie, taki Tomek.
Ale to ja tu zrekompensuję, także nie martwcie, ale to następnym razem pamiętaj,
nie
proszę.
Nieładnie, Tomasz, nieładnie. No.
Tomek, kiedy robisz kolejne Wheel of Swedish House? Teraz jest moda na nostalgię, wróćmy do tego.
Ciekawe, czy starzy fani byłyby zajarani. No,
oczywiście, na takie szwedzkie przyjemne hausiki.
Ja nie wiem, teraz nie chcę tutaj gadać i plotkować, bo być może też Tomek będzie niezadowolony. Nie pamiętam, na czym to stanęło, ale tam podobno jakieś były o prawa do nazwy, coś tam było jakieś.
To może dlatego ta ostatnia impreza miała inną nazwę.
Tak, tam były chyba jakieś problemy z tym związane, ale w ogóle pamiętam, to była taka super impreza, w sensie, że jakby, wiesz, ludzie nawet z całej Polski się zjeżdżali na to.
To był taki mini festiwal.
Bo to były wtedy początki, jak Progressive się przemianował, ogólno pojęty Progressive, Big Room, ten EDM dopiero. I to właśnie te piękne czasy, kiedy ludzie, wiesz, Alesso, to wszystko tak to hasali, nie? Swedish House Mafia wtedy w ogóle trendowała, to przecież ludzie żyli tym, no kurczę. Piękne melodie.
Ja pamiętam, że ja zawsze byłem takim, jak zawsze, outsiderem na tych imprezach, bo ja nie grałem z szwedzkich klimatów, tylko jakieś mocniejsze big roomy, trapy czasem się zdarzyły i jakieś inne chore rzeczy. Grałem Melbourne Bounce.
To prawda. I wtedy jeszcze nie był taki modny, nie?
Nie? To jak ja grałem... To był TJR, How You Feeling?
Tak, mi się wydawało, że jakby wtedy były początki TJR-a.
TJR w ogóle... TJR w ogóle najpierw to na winylach grał Acid House'y, nie? Także w ogóle to tak... Ale początki w Melbourne Bounce'ie, to możliwe, tam jeszcze było co tam... to było Vinay, Everybody Make It Bounce. Ale później było We Wanna Party, nie? Hey, we wanna party!
A ten numer, co Taito remiksował, to co to było? To było z tym Dirt Nasty był tam
Tak,
no Dirt Nasty...
I tam był jak taki film zrobiony. Alcoholic vibe again. Let's get in dirty. Chyba coś takiego.
Tak, tak.
Nie, let's get polluted. Polluted.
Polluted, polluted. Dokładnie. Tak,
fragmencik będzie tutaj.
Tak jest. I czekaj, czy tutaj teraz będzie jakieś nawiązanie, czy nie? Nie?
Jakie nawiązanie?
Czekaj, bo tak jest.
Że co, Melbourne że Bounce? Słuchaj, kiedyś też trochę babrałeś, moczyłeś stópkę w tych klimatach.
Ty moich stópek lepiej nie oglądaj.
Za darmo, za darmo?
Dopóki nie padnie żadne pytanie, ja nie będę od siebie wychodził tu z inicjatywami.
Jak tam twoja przeszłość muzyczna, kolego? Coś tam się pompiło kiedyś?
Coś tam się, wiesz.
Zamiast, coś tam się przypompowało.
Zamiast pompować opony od rowera, pompowałem muzycznie. No.
Tak, słuchaj, takie nie wiadomo, czy to nie lepsze.
No, wiesz, jakby ja muszę być wdzięczny mimo wszystko za to wszystko, bo jednak to mi otworzyło drzwi do, nazwijmy to, kariery muzycznej, bo gdyby nie to, bo ja ogólnie zaczynałem od hardstyle'u. Mm-hmm. Mało osób o tym wie, ale właśnie teraz w przyszłym tygodniu, to będzie 25, dobrze mówię? Chyba? W sobotę gram w Discoplexie A4 na imprezie 25-lecie DJ-a Drivera, który jest legendą hardstyle w Polsce.
Oczywiście, oczywiście.
Gościu prowodyr, kurczę, naprawdę wiele dobrych imprez zrobił, zagrał. Każdy zna DJ-a Drivera w scenie hard dance. No i tak. DJ Driver w 2013 roku mnie zaprosił na imprezę hardstyle'ową. Razem grałem z moim ziomeczkiem Trixem z Większyc, z Kołoreńskiej Wsi. No i ja zaczynałem od tego, a później nagle jakoś mówię, kurczę, no... Coś to nie idzie, jakoś nie potrafię się gdzieś tu ani na imprezy wbić, ani tak muzycznie, kurczę, to nie idzie. Zacząłem kombinować ze stylami. Klubówka, pseudo wtedy Big Room. No i nagle, kurczę, mój ojciec zaczął robić ubrania. No i coś tam, nie pamiętam, jak to wyszła ta inicjatywa z Taito, czy to ja robiąc grafiki dla ojca, nie wykminiłem, kurde, dobrze by było zrobić właśnie takiemu Taito, bo widzę, że ma mega wygar na fanpage'u, zrobić mu jakieś logo, jakieś coś, zaproponować mu jakąś współpracę. No chyba jakoś tak było, że ja mu po prostu wysłałem jakąś propozycję, on mówi, o spoko, możemy wejść jakby w robotę i później się gdzieś tam z rozmów wyniknęło, że ja też robię muzę. No i tak doszło do kolaboracji, nie? Bounce Daddy, która... Wyszła w Zipisher Records.
Najlepsza.
Jeszcze logo Zetki tam chamsko wrzuciliśmy te grafy. No, ale i tak de facto po tym poszło na całą Polskę, nie? No i jakby trochę ruchnie w tą stronę, chociaż tak samo jak Headhunters swego czasu. Z hardstyle'u do EDM-u i teraz...
Z powrotem.
No może mi się uda z powrotem coś wejść.
Oczywiście, ale... jak ja widzę jakieś twoje filmiki z setów, czy na TikToku, czy na Instastory, to widzę, tak, że tam ty przemycasz te mocniejsze klimaty.
I powiem ci, że jestem mega dumny z tego, bo w wielu klubach, jak zagrałem dwa numery, właściciel szybko biegł, co ty grasz? Mówię, spokojnie, patrz jak lecą, nie? W słynnej bajce w Mielnie, nie? Chciano mnie wyrzucić. Tak, chciano mnie wyrzucić z konsoli, bo co ja gram, bo chyba właściciel wtedy miał jakąś awersję do hardstyle'u. Ale mówię, no przecież pełny parkiet, ludzie się bawią. No i teraz ja zaczynałem ostatnie 5 minut seta, czyli tak z dwa numerki szybkie bach, później 10, 15, 20, a teraz na przykład ludzie już do mnie, co będzie hardowo, bo już nie wiem, na Hardbeat Festival gram praktycznie harddance'owego całego seta tutaj i przynajmniej te 30 minut mojego seta, gdzie gram średnio godzina 15 musi być. Od 140 już wtedy robię przejście, 140 i łatamy do 170, okay, nie?
Kurczę, no, lubię to ty byś się odnalazł na Vixapolu w sensie, bo mimo tej nazwy, to tam lecą właśnie głównie mocniejsze, wiesz, odmiany elektroniki. No ja grałem...
Ogólno pojęty rave to jest taki, nie? Troszkę tak...
Tak, tak, no ja grałem pod koniec maja, zresztą Kuba też był wtedy na tej imprezie, no to...
Piękna impreza, naprawdę.
Świetna była, w Starym Klasztorze we Wrocławiu, więc duży lokal. Ile tam się mieści ludzi?
No, kiedyś tam mieliśmy ponad... Tysiaka chyba nawet?
Tak, jak robiliśmy Trap Wars, to mieliśmy ponad tysiaka. No i na tym...
Mam taki żart, że jak w klasztorze, to jeszcze pewnie miejsca siedzące na kolankach. Przepraszam.
Tak jest. No i właśnie na tym Vixapolu, no tak ludzie skakali do tych rytmów. Ja też nie byłem, wiesz, ja nie gram jakoś super mocno, no, bo ja grałem jakieś hands-upy, ja grałem jakieś hardstyle.
Pamiętam jeden filmik, jak taki hands-upem zaleciałeś.
No, a to klasik. Chyba tak, to jest ten filmik, co ja gram, ten numer Armina i WEW... Time to Rave.
Time to Rave, coś takiego.
No i kurczę, lecieli ludzie grubo naprawdę na takich rytmach. No myślę, że tutaj widzę taką koneksję I Got You, Vixapol. Myślę, że coś by fajnego z tego, może jakiś, wiesz, wiksiarski alias trzeba sobie, bo tam wszyscy pod aliasami grają zazwyczaj.
Tak? No to ja już jeszcze wymyślę jeszcze jeden, spokojnie. Ja już tutaj Puffa będę gonił w tych aliasach.
Dokładnie, no.
Na dzień dzisiejszy, no właśnie to jest to problem mojej ksywy, że I Got You jest na tyle już zamknięty w obu dwie strony, bo nie zagram w ekskluzywnym klubie w Krakowie, w Rzeszowie, w Warszawie czy we Wrocławiu, bo gdzieś tam jestem, nazwijmy to jeszcze dalej, pompiarzem, nie? Mm-hmm. i też nie zagram na takich alternatywnych imprezach typu właśnie Vixapol, no bo okej, okay, Hazel ze swoją marką zagrał, tak? Ale mi się wydaje, że ja jestem zbyt, nazwijmy to, takim klubowo-komercyjnym, nie? Dlatego faktycznie jakbym zrobił pod innym aliasem kilka takich ciekawych rzeczy, które by tam siadły, i wiadomo, nie będę tego robił na siłę, żeby zagrać na Vixapolu, chociaż pewnie kiedyś się wybiorę z samej ciekawości, bo nigdy jeszcze nie przeżyłem tego eksperymentu.
Myślę, że chociaż raz warto być, też nawet jako takie zjawisko socjologiczne.
No właśnie. Ciekawostka po prostu.
Bo mi się wydaje, że bo nigdy nie widziałem, tylko widziałem filmiki i zdjęcia. Ludzie wiedzą, po co tam przychodzą i są mega wdzięczni za każde jedno uderzenie, kurde, kika, które tam jest, nie?
No, ludzie są tam wczuci na maksa w tą muzykę, jeszcze, wiesz, ubierają się specjalnie pod tę imprezę.
To jest w ogóle,
nie?
To jest hit,
nie? Dresiki, wiesz, takie stylizacje rodem z lat 90. gaber, wiesz, i tak dalej, nie? No, bardzo fajny klimat ogólnie, no.
Zobaczymy, no. Zobaczymy, co czas pokaże.
Nawet gadaliśmy wtedy na tej imprezie z Mikołajem Rajwem, który jest jedną trzecią założycieli Vixapolu. I tam coś nawet przebąkiwaliśmy, że może uda się go zaprosić do podcastu. No zobaczymy.
A propos Mikołaja Rajwa, to kiedyś zrobiłem sobie taką okładkę, jak właśnie chciałem zrobić taki pseudorapowy numer i widziałem taką fajną mgłę. I właśnie nazwałem się Mieczysław Fog. Więc może akurat jako Mieczysław Fog mogę robić taką muzeum. Logo już jest, także...
No dobra, ale jako Fake Jake opowiedz coś może o tym.
Właśnie, bo no właśnie, bo powiedzmy, że Fake Jake to jest nowy alias twój, czy no ten alias już trochę ma czasu,
Ma. Właśnie wyszło na to, że co roku wydaje jeden numer, więc idąc z tym...
Jest regularność.
Jest regularność zachowana. Tak. Alias powstał, chyba w 2018 roku, chyba pierwszy wydałem w 2019, jak się nie mylę, z Fafakiem. Numer się nazywał I Want That House. Właśnie tak znikąd numer powstał, bo usiedliśmy w studio, zrobiliśmy sobie któregoś dnia takie studio session w Poznaniu. Wynajęliśmy całe studio na cały tydzień. Skytech, Fafak, DNF, Twister, Sia. I pierwszy dzień ogarnianie demek. I było głosowanie. Na przykład Skytech puszczał dema. To robimy coś, robimy. Nie robimy, do śmieci. I tak każdy przeszedł cały proces. No i akurat wyszło, że to, co miał Fafak do skończenia, ja skończyliśmy jak najszybciej. I tak się siedliśmy, oś, coś porobimy, nie? I zaczęliśmy dubać. On coś zrobił, jakąś fajną bazę, bo on miał wtedy mega mocną fazę na takie brazylijskie brzmienia, takie początki tych aloków, wiecie, jak Brazilian bass, nie? No i on poszedł na papierosa i ja mówię, tak usiadłem i mówię, ciekawe, jakby brzmiał tu taki termin, nie? I zrobiłem, zrobiłem taką melodię dziwną, nie? Fafak przychodzi, wow, to jest świeże, nie? Skończyliśmy to, wysłał do wokalistki, wyszło I Want That House. No i później mówię, kurde, ten Fake Jake może być takim właśnie groove, jakiś taki, kurde, coś takiego house'owego. No i zaczęła się, tak wyszedł Technologic, który jest coverem Daft Punk w stylu Fisherowym. I ludzie też myślą, że ja będę robił tylko tech house, ale właśnie nic bardziej mylnego, bo teraz właśnie wyszedł Zeus, który już jest takim bardziej, ja to nazywam takim węgierskim minimalem i zaraz za nadrzu mam fajną epkę, która będzie połączenie słowiańskich brzmień ogólnopojętych z taką muzyką, nie wiem właśnie, jaką, nie? Elektroniczną.
Czyli widzę, że dla ciebie Fake Jake trochę funkcjonuje jak dla mnie Unitra Audio, czyli to jest taki projekt do wygrzewek swoich.
Tak, wygrzewek eksperymentów.
Tak zwany passion project.
Tak jest, właśnie. Że tak. To, co I got you, ludzie ode mnie wymagają SIG 2.0, zrobię im SIG 2.0, zagram, żeby były bookingi, ale dla mnie Fake Jake na dzień dzisiejszy jest czymś mocno ambicjonalnym, nie?
A widziałem, że nawet grałeś już set jako Fake Jake. Nie wiem, czy pierwszy
tak,
raz, czy
ogólnie,
nie pierwszy.
Ogólnie to była taka sprawa, że właśnie miałem tej nocy zagrać gdzie indziej zupełnie. A że bardzo organizator, bo 4 lata, no nie tyle, co mu odmawiałem, co po prostu nie było nam po drodze zabukować mnie właśnie tam na Gold Hill Festival, pozdrawiam, to musieli mi przydzielić, żebym ja zdążył na to granie w Ostrowie Wielkopolskim godzinę 20 do 21,
okay.
Czyli opening, nie? No ale bardzo chcieli, żebym zagrał, no to ja mówię, słuchajcie, bo i poprosili mnie, czy mógłbym jako I Got You zagrać lżej? No to ja mówię, przepraszam, no stary, no sorry, nie? Mówię, no ja nie będę ci na siłę grał, bo ludzie, jeżeli przyjdą na moją nazwę, no to widzisz, jak ja pierwsze pytania dostaję, czy zagram hardstyle'owo.
No tak.
To choćbym się bardzo starał i naginał, to wyjdą niezadowoleni z mojego seta, mimo że dopiero będą się schodzić ludzie, no bo kto przychodzi na 20 na festiwal, nie?
No tak.
No okej, okay, na Woodstock przyjdą, ale no na taki właśnie festiwal, gdzie masz 7 artystów, no okej, okay, spoko. No ale mówię, ty, mam pomysł. Mówię, a jakbym zagrał jako Fake Jake? Mówię, ty, zarąbiście, bo w sumie nie wpadłem na to, ale lubię te twoje brzmienia, bo ja też jako Fake Jake grałem na jednym z ogłoszeń tego Polish DJ Start, które w sumie jeszcze trwa. To też mnie poprosili, żebym zagrał jako Fake Jake i zagrałem już kilka takich secików online i się ludziom to mega spodobało i zagrałem, tylko że to było właśnie tylko i wyłącznie wymuszone tym, żeby ludzie po prostu nie narzekali, że jak miałby grać I Got You, no, to zagrał zbyt wolno, a ja miałem alibi ku temu, żeby powiedzieć, ale grał Fake Jack, no, nie? No, okay, no, z tym, że z tyłu chłopaki puścili wizualkę I Got You i nawet jak wrzuciłem w seta Fake Jack, to z tyłu tam I Got You migało, no ale, ale myślę, że wyszło spoko i tak jest to zielone światło dla klubów, festiwalów i jak zacznę wydawać, myślę, że to jakoś ruszy, bo szczerze, jeżeli miałbym, i to jest taka odważna deklaracja, jeżeli Fake Jack, powiedziałem sobie, jeżeli któryś z aliasów, bo jeszcze to nie jest koniec, nie? jak dobrze wiemy. Jeżeli Fake Jack na przykład, bądź inny alias wystrzeli, to idę all in. W ten, który pierwszy wystrzeli. Okay. A chciałbym, żeby wystrzeliło coś, jak nie, no to ten najgaciu sobie będzie szedł. Ale chciałbym, żeby coś pobocznego wystrzeliło na tyle, że mógł się w 100% poświęcić takiej ambicjonalnym rzeczom, nie?
Widzisz, czyli masz lepsze podejście niż ja pod tym względem. ja bo ja miałem tak, że mój alias Unitraudio wystrzelił, a ja się wypiąłem na niego. Aha. I zawiesiłem ten projekt w międzyczasie, bo byłem zazdrosny o swój własny projekt, że kurde, Unitra idzie, Paw w ogóle nie idzie.
A to jest ciekawe takie zjawisko, kurczę, nie?
Taki, ciekawe, nie?
Ja w ogóle...
Co musiało tobą targać w środku, że byłeś zazdrosny o swój własny
tak,
projekt?
To jest w ogóle, wiesz, trochę taka schizofrenia to. W ogóle i rozdwojenie jaźni trochę, ale tak było dosłownie,
Paweł,
że...
porozmawiajmy o tym.
No, to było dziwne na maksa, ale było, minęło. No.
Ale właśnie, bo ja mam na przykład wychodzę z założenia, że jeżeli 10 lat, bo już w tym roku mija 10 lat, jak jestem jako Aegaciu w branży czynny, przez 10 lat coś osiągnąłem i mam mega doświadczenie, to teraz wykorzystam to wszystko, jak tylko będzie jeden sygnał, a jeszcze takiego sygnału nie było, bo I Want That House nie poszło, mimo że wyszło w wytwórni Rehaba. Technologic no nie poszło, bo akurat myśmy wydali w takiej wytwórni, która specjalizuje się w promocji na Spotify'u, nie fejkowych słuchaczy, tylko prawdziwych. Akurat przyszedł COVID, mimo że C19, przepraszam, zrobimy znowu. Oni akurat przez przypadek dostali bana od Spotify'a.
Okay.
I to wiesz, w czasie C19 i tak ludzie bardziej słuchali muzyki, ale oni dostali bana, bo według Spotify'a używali botów do promocji, a oni po prostu rozwalili algorytm, bo tak dobrze zaczęli promować, znaleźli taki punkt czuły dla Spotify'a i dla Facebooka, że na fejsie i Instagramie rozwalili reklamami i ludzie po prostu na ogół słuchali.
Okay.
I w momencie, kiedy ja wydałem Technologic, oni dostali bana.
O nie.
I tak naprawdę, jak wam pokażę Spotify for Artists, zaczyna się dopiero w zeszłym miesiącu, po roku, skok streamów, nie? No. I ja czekałem, że Technologic, mówię, on wyszczeli. Jak on wyszczeli, to ja wtedy idę z moim doświadczeniem jako I Got You 10-letnim, wiem, co robić, wiem, czego ludzie chcą, ja ten projekt wybombię do góry. Nie poszło, trudno, teraz liczymy Zeus, pomału te numery już też, żeby regularnie wychodziły, bo widzę po artystach różnych właśnie tych tak zwanych Spotify'owych, że ta regularność pomaga w skoczeniu w wir algorytmowy i wtedy, uwierzcie mi, bądź nie, ja idę w Europę, w świat z Fake Jackiem. Tego. Bo już wiem, właśnie to jest to, że ja uważam, że to właśnie nie, być zazdrosnym o tym, mówię, kurczę, może ta najgaciu nie poszedł, a tu mój drugi alias, kurczę, wykorzystajmy to, nie? I właśnie to, że ja żałuję też za ciebie, że kurczę, bo ten projekt był mega dobry, nie?
Wiesz,
mega
co, dobry, tutaj nie? Były inne różne komplikacje po drodze, wiesz, akurat się tak namnożyło dużo takich opinii, słyszałem w krótkim odstępie czasu, że Unitra Audio Sztos, w ogóle genialna muzyka, a Paw to ścierwo. To dosłownie słyszałem takie negatywne opinie o Pawie i to się tak nawarstwiło, że to mi zaczęło ryć banie strasznie. Okay. Ja uznałem, tak? No w takim razie ja w końcu się przyznam, że Unitra Audio to Paw, zakończę Unitrę. Trochę tak zwany backfire się stał i niestety nie było tak fajnie, jak bym chciał, ale cóż, człowiek się uczy na własnych błędach.
No i rozumiem, no to było mocne takie rozgoryczenie jednak tym, że ludzie... Właśnie chciałeś im pokazać, nie?
Tak,
że
właśnie, tak.
Bo jakby nie śledziłem aż tak dogłębnie, jak ty wprowadzałeś ten projekt.
Wiesz co, ten projekt istniał od 2014 do końca 2018 roku i ja w czerwcu 2018 dopiero się przyznałem, że oficjalnie, że Unitra Audio to Paw, bo były jakieś tam plotki w branży, nawet pamiętasz, jak graliśmy, znaczy organizowaliśmy Trap Warsy właśnie w Starym Klasztorze i wpadł Mrozu w ogóle.
Tak, było tak, no.
I on w ogóle sam z siebie do mnie mówi, ty, a ty jesteś ten od Krawczyka, co zrobił ten remix, nie? Ja mówię, no tak, wiesz, tam po cichu. No, ale ja w ogóle się oficjalnie nigdzie nie przyznawałem do tego. Kto miał wiedzieć, ten wiedział, ale wiesz, nigdzie tego nie było głośno ogłoszone i wiesz, i dopiero przy okazji drugiej płyty tego projektu, czyli Post Love, się przyznałem w kredytach, że wiesz, produced by Paweł Kasperski.
No. Czyli ty wcześniej nie mieszałeś nawet, nie wiem, Pafa z Unitrą.
Nie, w ogóle.
No i właśnie, mi się wydaje, że to mógł być problem właśnie taki, bo ja od momentu pierwszego dnia pierwszego mówiłem, że fake dzik to ja, zdjęcie miałem swoje, plus zawsze ubierałem to w żart, do tego stopnia, że teraz jak komentarz był, to przy Zeusie widać, że fake Jake zrobił więcej roboty, a I got you tylko na doklejkę, haha, nie? No i właśnie już doszło do takiego, że ludzie się ze mnie śmieszkują, nie? Że tak. No, I got you, ciekawe sobie fake Jake na to powiedział, nie? A później ludzie, a ciekawe co Adam Skrzypiec, a ciekawe co jeszcze esteta, a ja wtedy jako esteta po 5 latach nieaktywności, kto mnie zaś woła, kurde, kto mnie jak Marylę ze snu zimowego? I właśnie być może to jest właśnie to, że ja od początku gdzieś tam próbowałem to żartem i ludzie jakby skumali, że okej, okay, to w takim razie, jeżeli I got you? No to mamy innego artystę, który możemy śledzić. Wygląda tak samo, co prawda, nie? Ale ten... I właśnie możliwe, że to był chyba problem, że...
Możliwe. No, ale wiesz co...
Ale czemu oni właśnie... I to, jeżeli ty siebie nie pokazywałeś, że PAF to jest Unitra Audio, to dlaczego oni gadali, że Unitra jest sztos, a PAF to nie jest sztos?
No właśnie, to był ten moment, kiedy się przyznałem, że zaczęli to gadać, no, nie? Więc już... Dosłownie, wiesz, gdzieś okay. Poszedłem, grałem gdzieś na jakiejś imprezie, czy się pojawiłem na jakimś evencie, to cały czas słyszałem, że kurde, no te kawałki jako Unitra Audio są genialne, no ale to, co robisz jako PAF ostatnio, to jest jakieś gówno.
I teraz ja przejdę do takiej kwestii. Ja dalej nie rozumiem, żyjemy w XXI wieku i ludzie zamiast zrobić coś takiego, że skip, to oni zatrzymują się i... Po to jest sekcja komentarzy, po to były dislajki przez wiele lat, chociażby na YouTubie, żeby kliknąć, co ci się nie podoba.
Tak.
Ale jeżeli mi się coś nie podoba... to ja włączam kolejny film, włączam kolejną piosenkę, a ludzie, wiesz, ale ścierwo, ale to, tamto. Po co ta negatywna energia? I ja zauważyłem to, że ludzie teraz szukają w muzyce więcej niż my, producenci, w niej chcemy przekazać, nie? Że wiesz, nie wiem, ludzie na przykład, bo podróba tego i tego. I na przykład mi zarzucają wiele razy, że ja na przykład od kogoś coś odgapiłem, a ja mówię, ja tego numeru w życiu nie słyszałem. To, że już jesteśmy w 2022 roku na tak zaawansowanym momencie, że tak naprawdę każda melodia była już powtórzona 200 tysięcy razy, to nie znaczy, że ja chamsko coś od kogoś podpatrzyłem, albo ja staram się na przykład, remix lepszy od oryginału, ale żeście zrobili ścierwo, dobrze, że Hazy zrobił remix, nie? I tak, no ale jakby ja nawet robiąc remix, ja nigdy nie robię go po to, żeby być lepszym, tylko zrobić inną interpretację.
No dokładnie, po to ludzie... są remixy, żeby pokazać ten utwór w innym świetle.
Tak,
po prostu,
dokładnie. Ciekawe, jakby zrobił
świetle.
Właśnie... Jakby zrobił PAF numer, który zrobił I Got You? No już to
przekonajmy
nie jest.
Się.
No,
ale to jest nawet ciekawe na swój sposób, nie? A ludzie po prostu są turbo ograniczeni, no, no. Ale to jakby to się chyba prędko nie zmieni, przynajmniej na naszym lokalnym rynku. Ale ja bym chciał tak płynnie przejść jeszcze do jednej kwestii dotyczącej twojej osoby. Dokładnie tak. Mój drogi, bo też byłeś wielokrotnie aktywny wokalnie.
Byłem
zarówno w swoich numerach, jak i gdzieś gościnnie czasem, plus ewentualnie jeśli chodzi o jakieś przygody rapowe. Jakbyś powiedział coś więcej o tym, bo to się pojawia, ale sporadycznie, albo wiesz, może jest jeszcze jakiś projekt, który jest gdzieś tam cichaczem wypuszczany, ja nawet o nim nie wiem, ani słuchacze.
No właśnie, ale... ja coś wiem o tajnych projektach rapowych, ale porozmawiamy o twoich.
Nie no, ja jakby tajnego projektu rapowego nie mam, poza tym estetą, którym wydałem jeden kawałek Demony, który był związany bardzo mocno, a w sumie był napisany i w trakcie, i opisując moje przejścia z depresją, bardzo głębokie, myśli samobójcze i tak dalej. Co później komplikacją tego wszystkiego jest nerwica, w której dalej jestem. Też straszna choroba i to nie mówię tak o po prostu, że mam migrenę, głowa mnie boli i mam nerwicę, tylko mam zdiagnozowaną nerwicę, którą jeszcze troszeczkę się upieram, żeby leczyć ją bez leków, ale chyba będę musiał w to wjechać. Mówię o tym otwarcie, bo jest to mega duży problem, z którym,
no oczywiście, nie ma
z którym ciężko
w ogóle
jest żyć i kiedy człowiek budzi się w jakimś lęku, nie wie co ma zrobić i tak prawdę mówiąc, jak jechałem w pociągu, ja się ani was nie boję, ani czego, ale już tak od kilku dni mam, że ja czuję w sobie jakieś takie kurczę, nie wiem, coś jest nie tak. I bardzo się cieszę, że dzisiaj jestem w stanie się przy was bardzo dobrze i spokojnie wysłowić i zbieram swoje myśli, bo normalnie jest tragedia, no i jakby już wracając znowu do brzegu, to ten alias powstał tylko właśnie dlatego, bo ja nigdy nie chciałem robić jakiegoś rapu pod wyświetlenia YouTube i pod Swag, tylko ja już stwierdziłem, że jeżeli chcę to zrobić, to chcę coś przekazać. I dlatego ten projekt, ja nie mogę powiedzieć, że umarł, tylko gdzieś tam się zatrzymał, bo uznałem, że to, co w tamtym momencie chciałem przekazać, to te moje przejścia, jeszcze na bicie Luniza, który w sumie zremakowałem fajnie na tak, Ableton Pushu, to było to, co chciałem przekazać w tamtym momencie. I jeżeli będzie znowu chwila, a w sumie były takie momenty, ale jakby nie czułem, że chcę to teraz jeszcze wylewać, to znowu nagram. Ale właśnie to, wiele ludzi mi mówi, masz predyspozycję ku temu, żeby zrobić coś viralowego, coś dobrego, ale ja mówię, kurde, ja zbyt znowu ambicje. Ja nie chcę robić coś, co pójdzie viralowo i co mi zrobi jakąś tam karierę i zarobię jakieś pieniądze na tym, jeżeli ja tego nie będę czuć, nie? I to być może sprawia, że ja nigdy nie będę artystą na jakimś nie wiadomo jakim topie, bo nie chcę na siłę zrobić coś, co po prostu ludzie będą nawijać, że ja na przykład pakuję walizę, nie ujmując nic. No, niektórzy mają taki model muzyczny, ja akurat takiego nie mam. A propos jeszcze tych właśnie moich muzycznych, wokalnych wojaży, to ja regularnie nagrywam coś, nie? Właśnie wczoraj u Dawida, u DNF-a nagrywaliśmy wokal do jego kolaba z czeskim duetem. Ja wokalnie to nawet nie wiecie, czasami ja jestem gdzieś w wielu trackach, albo że piszę jakąś tekst, albo nagrywam wokal, albo go obrabiam, albo przerabiam. To jest, ja lubię to, kocham to. I często jestem, mimo mojego głosu, który jest mega specyficzny i mnie to mega irytuje, bo chciałbym czasami powiedzieć niskim głosem, to ja mam taki, kurczę, dziecięcy, dziewczęcy i muszę dużo tunować nisko, żeby to brzmiało. No ale tak, to jest... I chciałbym, moje marzenie to jest... Ogólnie moim marzeniem, jeżeli mogę tak wychylić się troszeczkę...
Śmiało.
To jest być takim, kurczę, wiem, że na przykład Puffowi jest temu bliżej, ale chciałbym właśnie być takim Diplo w Polsce, który oj, tak. bawi się muzyką. I też właśnie tego ci zazdroszczę, że już jesteś tyle w branży, na tyle znany i dobry, że dostajesz takie zlecenia nawet komercyjne. Chciałbym zrobić do jakiejś, no może nie reklamy keczupu Tortex, ale wiecie, coś takiego, ktoś do mnie przyjdzie, albo jakiś artysta.
A,
albo...
a jakby się Tortex zgłosił akurat?
A to oczywiście, że tak. No, oczywiście, że tak.
Co nie tak z tym Tortexem?
No nie, no ja nie.
Także
dla
profy.
Mnie tylko Tortex, nie? No. Nie jakieś Kotlin, nie ten, Tortex tylko.
Tortex.
Tortex, to mogła Tortex. Być wasza reklama.
Dokładnie.
Uwielbiamy.
No, uwielbiamy. I on był taki fajny, ja, to nie jest antyreklama, on miał taki chemiczny posmak, taki wodnisty. Ja kiedyś, ej, w podstawówce, to tylko była buła z masłem i Tortex tak kochałam.
Albo zapiekanki takie, wiesz.
O Jezus Maria, ale
z Tortexikiem
teraz...
i nie. Czasem jak cebulka prażona była, to był sztos.
Oh, yes. Przerywamy, idziemy, są u was jeszcze nie, pod dworcem już nie, teraz są Subway, ale kiedyś były takie budy poddworcowe,
tak,
gdzie były
knysza. Tak, dokładnie tak.
Ej, knysza takim koczuporem.
Klasyk.
No. Także nie wiem, czy chcemy wracać jeszcze do mojej historii, bo ten ketchup nie, ale właśnie moim marzeniem jest być takim gościem, że nie wiem, Universal weźmie artystę i bo dobra, dzwonimy do Adama, żeby zrobił ci fajny beat, nie? Takie jest moje marzenie, do tego dążę. Na dzień dzisiejszy jest do tego daleko, ale może z czasem, bo jeszcze póki co jest moment, gdzie chcę spełniać swoje ambicje, a kiedy przyjdzie to, że będę miał swoje studio i sobie zasiądę w swoim domowym załuku, chciałem po prostu taki Timbaland style troszkę, nie? Taki tak. Kurczę, Diplo, Timbaland, porobisz, podziałać, tu se spotkać ten. A nie wiem, czy w ogóle wiecie, ale Paweł robi muzykę i z kim robisz? Jak nie robisz?
Nie jestem
przejdziesz...
tylko sympatycznym grubaskiem z podcastu.
To prawda. Kochani, słuchajcie, bo beka beką, ale sprawa wygląda tak, że moim i nie tylko moim, bo wiele osób tak uważało, że Paweł Paw Kasperski to jest człowiek, który wyprzedza polską branżę i scenę muzyczną przynajmniej 4 lata, co jest plusem i minusem tak naprawdę.
Ja w ogóle nieskromnie muszę się zgodzić.
Hej, w ogóle ty miałeś numer też z Salvatore Ganaccim, nie?
Oczywiście.
Tak. No,
i jeden miał Salvatore numer 400 km na godzinę, a on wyprzedza go jeszcze bardziej. Tak,
dokładnie,
fajnie, fajnie.
Jadę 420.
420. Policja nawet radarów nie odpala, bo nie warto. No
dokładnie.
To Kuba, zadaj to pytanie. Bo...
No tak, to pytanie jakie dotyczące pytanie? Współpracy, Pawle.
Z Diplo?
Dokładnie tak.
Ale mam powiedzieć w ogóle całą genezę i tak dalej, to trochę potrwa.
Słuchajcie, to mamy na to chwilę, bo tak naprawdę na offie rozmawialiśmy o tym przez moment i teraz Paweł musi powiedzieć jeszcze raz to samo.
Otóż z Diplo rozpoczęła się współpraca w roku 2000 bodajże 13, jeżeli tak można powiedzieć, bo zaczęło się od tego, że Diplo zagrał mój remix utworu Skytech i Fafak. International coś tam.
Taki ale był... powiem ci takie fajne, że Skytech i Fafak w remiksie Pafa International by Diplo. To jest w ogóle
tak.
Raz.
Nie pamiętam tytułu, coś tam z International. W ogóle
a
to
tak,
jest...
to było, no chyba się...
Taki był numer.
Był.
Ja zrobiłem remix taki był. Diplowaty, że tak powiem, okay. W klimacie. Mm. I właśnie, żeby było śmieszniej, to Diplo go zagrał, bo dostał demówkę od Jillionaire'a, z którym był w zespole Major Lazer, a Jillionaire dostał pendrive z moimi kawałkami od mojego ówczesnego menadżera, Antudo, którego pozdrawiam.
Antudo.
Pozdrantek.
No, i to było tak właśnie, że Diplo puścił ten numer w Diplo and Friends i potem przy okazji widocznie spodobały mu się moje produkcje, bo napisał do mnie maila przy okazji, jak robili remix utworu Stampede, Dimitri Vegas, Like Mike, Dubs.
Ale to był dobry remix.
No, no, no.
Dziękuję. Dziękuję w imieniu swoim i Major Lazer, bo to wiesz, dostałem właśnie maila, czy nie chciałbym z nimi zrobić tego remixu. Zrobiliśmy, wyszło w Spinin.
Ale było wtedy chwalonko, że się no, zna zioma, no. Który to robił.
No. Aj, piękne czasy.
To ja jeszcze nie znałem, ale już później poznałem. Mówię,
nie, to już chyba były te czasy. Nie,
tak,
chociaż...
nie, no, dopiero dwa...
nie, no,
który to był?
Jak my się poznaliśmy tak? Pod koniec 14.
No, no. A to... ty już byłeś po na 100%, bo ja już tak miałem takie, napisał do mnie ten Paweł, który zna tego Diplo.
Tak
jak na imię ma też chyba Pol, nie? Czekaj.
Diplo jak Diplo? Ma na imię?
No?
Wes.
A, Wes. No to daleko do Pola.
Jak Wes Borland z jakiego zespołu?
Limp Bizkit.
A to też jest ten Wes od Wes Bam?
To jest ten Wes z zespołu Łzy. Są teraz dwa zespoły Łzy i tam jest też dobra drama, ale to może kiedy indziej powiem.
Kiedy indziej.
To może na inny odcinek, bo to... No ale kontynuj, no. To
tam... Znam w ogóle obydwie wokalistki z obydwóch US, żeby było zabawniej.
Okej.
Okay. Nieważne. W każdym razie.
Ja powiem taki slogan teraz, to jest więcej niż podcast. Naprawdę. To jest, się można
to jest experience.
Experience.
Dokładnie. Przepraszam bardzo, ale Kuba właśnie na swoim laptopie odpalił pełne imię Akona.
Aliaum Damala Badara Akontiam.
Czujesz, człowieku? Przedstaw się.
Nie, ale jakby ten
Ale zaraz, on miał kiedyś chyba dłuższe imię, albo tutaj jest wersja skrócona, bo on miał jeszcze jakieś lulu, pamiętasz? Ale
tak, pamiętam, no.
Tak?
Czekaj, jest, może, a nie ma tu pełnej wersji nigdzie?
Wpisz tak full name. Na Akona, powiedz.
To jest w ogóle świetny off-topic, że szukamy imienia Akona w tym momencie, ale to jest istotne.
O,
bo Akon...
Nie, no, patrz, może dalej ten...
No nie, ale...
A to jest to samo.
No właśnie.
A weź tutaj te grafika, to się zdjęcie, co jest, bo tam jest jakiś Google Translate.
O, masz. Tu masz napisane.
No. Aliaune damala buga time puru naka lulu badara akontiam.
Kuba.
No, ale typu, a patrz, z tych wszystkich wyrazów wybrał to najbardziej sensowne, Akon.
No, dokładnie.
Bo wątpię, że to się Akon czyta w afrykańskim.
To Afrykans. Fakt, a nie wiem tego, to ciekawe w sumie.
No.
A z jakiego kraju w ogóle jest Akon?
Pewnie jakieś, kurcze...
Liberia,
strzelam, że Liberia.
Co nam powie Wikipedia? Rocznik 73, Liberia. Czyli 3 lata młodszy od mojej rodzicielki.
No, ale on się urodził w St. Louis, Missouri, tu jest napisane. Jak to? Jestem w szoku trochę.
Convict. Dobra, wracając do Diplo.
Wracając do Diplo, który on coś kiedyś nagrał z Akonem, nie przypominam sobie. Szybki Google.
Dobra,
jak ty googlujesz, ja w tym czasie opowiem dalej. W każdym razie, Diplo, zrobiliśmy ten remix Stampede jako Major Lazer i X-Puff. Potem spotkałem się z Zillionerem z Major Lazer w studiu w Brukseli, gdzie zrobiliśmy remix utworu Bungie Garlin Exodus.
I to jest ta historia, którą opowiadałeś w ostatnim podcaście? Bo to jest dobra okazja, żeby
W ogóle nie.
W ogóle nie linkujecie, bo tu jakieś dygresje muszą wlatywać, wiesz. Ostatnim, jak ominęliście ten podcast...
Obejrzyjcie wszystkie pozostałe.
Okłam, że to o tym
i
opowiadałeś.
Pamiętajcie o subach.
A propos podcastu, teraz lecimy off-topicami ostro, ale nieważne. To jest 10. odcinek, także taki trochę mały jubileusz, to po pierwsze. Dokładnie, powinniśmy mieć takie trąbeczki. I ten, to... Wyliczyłem, że nagrywamy podcast od lutego, to wyjdzie prawdopodobnie jakoś w grudniu, więc 10 miesięcy, 10 odcinków, więc średnio wychodzi jeden na miesiąc, więc nie jest źle, mimo 4-miesięcznej przerwy.
Albo nawet więcej, chyba 6-miesięcznej przerwy.
A no, mieliście grubo, no. Ja tak mówię, kurde, co, już wam się znudziło, czy coś? Naprawdę.
Nie, no, budowaliśmy tutaj studio. To
bo ostatni, tak, bo ostatni był Kerfuś.
Tak, tak, 6 miesięcy to budowaliśmy, te zasłonki tutaj, jedna
tak
na miesiąc.
Szło, tak.
Tu jest tak blisko IKEA, jeszcze o niej nie wiedzieliście, aha.
No, ty nie rozumiesz, my ścinaliśmy drzewo, z którego jest zrobiony ten stół.
Dokładnie.
Wiesz, tutaj wszystko było tkane ręcznie.
Wszystko.
Także
i teraz nowy alias to jest Paw Stolarski.
Dokładnie. No, także z Major Lazer trochę podziałałem, ale chciałem powiedzieć taką ciekawostkę, że w 2019 roku zrobiłem ambientowy album, który się nazywał The Ambient Archives.
A, było coś, no, było.
I ten album wysłałem do Diplo, tak z ciekawości. Myślę sobie, no Diplo, co on ma do ambientu w ogóle, to nie jego klimaty kompletnie. I wysłałem do niego. On o dziwo odpisał, a rzadko to robi, że bardzo mu się podoba i w ogóle nawet na story swoje instagramowe wrzucił filmik, jak tam bez koszulki słucha tego.
W łazience chyba nawet,
nie? W łazience, no tam bez koszulki, więc wiadomo, że przyciągnie od razu widzów, widzki w zasadzie też. I napisał mi, że w ogóle świetna rzecz, że ambient to jest w ogóle moje powołanie i że ja mam się skupić na ambiencie, ale ja sobie tak myślę, no jak kurczę, gdzie ja będę w klubach grał ambient, no.
No, ale nie, zdziwiłbyś się, no.
No, ale to jakieś specjalne wydarzenia.
No, w Leśno byś nie zagrał, nie?
No właśnie, a tam mi zależy najbardziej, żeby grać. Więc to musiałby być, wiesz, może trzeba stworzyć nowy gatunek, ambient bounce czy coś.
Taki spizgany latający, że...
Dokładnie.
Chociaż dając ciebie spróbujesz, nie?
Słuchaj, beat Melbourne bounce'owy, tylko na takim reverbie i taki, wiesz... To by było piękne.
O, stary.
To fakt.
Chyba zaraz, jak będę montował ten podcast, to chyba zrobię taki eksperyment dźwiękowy. W każdym razie on odsłuchał sobie ten album ambientowy, zajarał się, powiedział, że mam w ogóle iść w ambient, co mi się nie do końca podobało. I nagle, pół roku później, Diplo wydaje ambientowy album. ciekawe, skąd wziął ten pomysł nagle, skoro nigdy wcześniej nie robił ambientu.
No, niespodzianka, kto by pomyślał.
Kurczę, szkoda, że wiesz, zachował się jak zachował. Chociaż może, wiesz, w jego trybie życia mógł zapomnieć, że coś takiego słuchał, bo jakby bardzo tu nie mówię, że jest jakaś podróbka bądź coś tam, ale jakby na przykład znając ciebie napisał Pawełek, chodź, zrobimy coś na szybko, fajny taki albumik, żebyś ty miał w tym wkład, bo jednak jakby nie patrzeć, jeżeli zrobiłeś coś takiego, on go słuchał i spropsował, to no trzeba szukać jakiś, wiesz, że ten pomysł od ciebie jednak miał, nie?
No, myślę, chociaż, że gdzieś tam mu to zakiełkowało w głowie. Myślę, że to był taki motor napędowy na pewno, ten mój album, żeby on zrobił ambientowy album. No bo nigdy wcześniej nie słyszałem nic ambientowego od Diplo.
Nagle
roku później, wiesz, Diplo wydaje ambientowy album. Mało tego, ten album potem był dołączony do jakiejś apki, do medytacji. Tam, wiesz, mogłeś tego słuchać w trakcie medytacji, także już to fajnie marketingowo sobie wykorzystał.
Trzeba to skeszować zawsze.
Ale widzisz, a to teraz muszę co przyznać. Wykorzystał to, że nie poszedłeś w ambient. Jakbyś poszedł w ambient, jeszcze kilka kawałków wydał, to pewnie byś chciał z tobą kolaba. A ty znowu, leniu, porzuciłeś ten pomysł?
Wcale nie porzuciłem. Nie. Bardzo dużo ambientów wydaje jako Unitra Audio teraz.
Tak, tak. Ja w ogóle w Onion Wave, nie? Takie
tak,
rzeczy.
Tak, tak. No, moja wytwórnia to jest przeciwieństwo twojej wytwórni.
No, totalnie. Naprawdę. A wódki byśmy się razem nie napili w klubie, ale poza tak.
Tak, w salonie masażu. Jakkolwiek to nie zabrzmiało teraz.
Bo porównując do narkotyków nasze wytwórnie, to my jesteśmy metryczną, a wy jesteście grzybkami.
Tak, coś takiego, nie? No.
Chociaż może bardziej jarankiem. Chociaż bardziej pytanie, jarankiem, na ile jaranku jest narkotykiem, nie?
Słuchaj, no zależy.
Nie, no ja nie jestem z tych.
No, także...
Aczkolwiek tutaj mam taką kolejną dygresję, ale to nie, może jednak nie, bo to... Ale nie wiemy, co się z tym Diplo skończyło w ogóle. Nie, no, zrobił album, nie?
Zrobił album ambientowy, no a ja co? A ja nie zrobiłem nie kolejnego, zrobiłeś, ale powiem. Może zrobię jeszcze. Zobaczymy.
A wiesz, do niego napisz tak z ciekawości.
Siema, co tam?
Ej, ziom, fajnie zrobiłeś ten album, nagraj filmik, jak ci...
Bez koszulki.
Ciekawe, czy on pisze z tego.
Bez koszulki w łazience.
Ciekawe, czy on skuma, nie? Ma zagra. No. I stary napisz. Normalnie mu napisz, że dobrze ci to idzie. Musisz
zacząć robić ambienty na stałe. To jest dobry pomysł.
Ja a propos tego jaranka. Ja mam rekomendację muzyczną.
A propos jaranka? Myślałem, że będziesz miał rekomendację towarową.
To też, oczywiście, Purple Haze. Bo moja rekomendacja muzyczna, a bardzo mało słucham, ale przez przypadek trafiło mi się, bo usłyszałem DJ-a Berka z Opolskiego.
Znany.
Stworzył z...
Studio Kurnik.
Tak jest. Stworzył album z Miodem, z Jamal.
Tak,
okej.
I Miodu powrócił w tak pięknym stylu i zrobili płytę Kid Yakuza.
Znam temat, bardzo fajna rzecz.
Ja mało słucham rapu, hip-hopu, bo ogólnie do mnie nie trafia ten nowy, ale to, co oni zrobili, nowe brzmienie na oldschoolowym bicie i w ogóle takiej nawijce Mioda. I nie bez powody z całej tej płyty moim ulubionym numerem jest Żniwiarz, który opowiada wiadomo o czym.
Okej. Okay.
I tylko buch, buch, buch. No, ogólnie pop, top. Polecam, Paweł zna, Kuba, jak nie znasz. Przesłuchaj sobie album od A do Z. Ja z Dawidem, jak akurat, nie pamiętam, myśmy chyba wracali z lotniska czy skądś, ja puściłem, wszyscy ucichli i od A do Z cały album, jaki on ma mocny przekaz, taki właśnie oldschoolowy przekaz o tym, kurczę, jak było, jak teraz jest, o życiu, o takim wszystkim i to na tym bicie Berki, no po prostu coś niesamowitego. I polecam też śledzić DJ-a Berka na Instagramie, bo mega fajne rzeczy robi na tym Ableton Pushu na żywo, jak gra. No nie jest to, jak on się nazywa teraz ten popularny? Fred again. Ale robi fajne, naprawdę mega rzeczy. Polecam.
Wiem, do czego zmierzasz też, od razu pomyślałem o Jarecki.
Dokładnie, Jarecki, no znasz postać. Właśnie, to jest człowiek nieodłączny. Nieodłączny element DJ-a Berka, nie wiem, czy to nie zabrzmiało trochę uwłaczająco, ale wiadomo, o co chodzi. W każdym razie, oni są takim tandemem już od lat, Jarecki i DJ Berka, i ja po prostu uwielbiam wszystkie ich wspólne płyty. Jarecki w ogóle to jest taki talenciak. To jest jeden z tych ludzi, którzy powinni zdecydowanie być wyżej niż są, moim zdaniem.
To prawda, no.
Ale no właśnie to jest ten taki case, nie? Że może, nie wiem, nie znam, nie rozmawiałem, ale wielu osobom też, jakby jeszcze nawiązując do tego, co mówiłem godzinę temu, też wielu nie zależy, nie? Na przykład mój przyjaciel, który wciągnął mnie do muzyki, teraz jest mega mózgiem i też go CERN chciał zatrudnić, ten, o którym też wspominaliśmy.
Z Hadronów.
Tak, z Large Hadron Collider. I on mnie wciągnął do muzyki, ale on właśnie mówi, że w naszym duecie to ja mam tą taki polot finezję, że ja zawsze do ludzi, a on woli siedzieć w studio. I właśnie są tacy ludzie, którzy wolą siedzieć w studio i właśnie taki Jarecki może mu tak odpowiada. A nam tak naprawdę jest żal, że nie są wyżej, nie? Że też, tak. Też tak może być, ale no jest to postać ikoniczna, nie?
Tak, no to skoro ty polecasz DJ-a BRK, no to ja polecam Jareckiego, żeby ludzie sobie obczaili. Ostatni album Totem. Jarecki, BRK na bitach oczywiście, no to jest piękna podróż przez takie brzmienia soulowe, R&B, trochę hip-hop. W ogóle głos Jareckiego jest świetny i pamiętam, że on wystąpił kiedyś na festiwalu w Opolu albo w Sopocie, zawsze mi się mylą te dwa festiwale, z Kasią Moś niejaką.
Znana i lubiona.
Tak jest i w ogóle bardzo ładny utwór.
Przez kogo?
Społeczeństwo.
Przez nas, przez ciebie.
Tak, tak.
Uwielbiasz Kasię Moś,
uwielbiam,
prawda?
Tak.
Pozdrawiamy Kasię Moś.
Kasiu, kimkolwiek jesteś. Tak samo ty pomyślisz o mnie, ale to jesteśmy kwita teraz.
Dokładnie. I w ogóle na tej płycie Jareckiego i BRK są takie znamienite postacie jak właśnie Miodu, wcześniej wspomniany, czy Vito Bambino.
Ekipy, też szanuję,
Z ekipy Vitamina.
Vitamina, no.
To tak. Ja głównie znam przez męskie granie, bo tylko to do mnie trafiało, ale za każdym razem, jak słyszałem, mówiłem wow, że to jest osoba, której potrzebowała muzyka w tym momencie, nie?
Tak.
Wokalnie.
Ja w ogóle nie wiem za dużo tak o Vito Bambino, jeśli chodzi o jego biografię, ale to jest chyba koleżka, który większość swojego życia spędził w Niemczech, z tego co kojarzę.
Okej, okay, to ja w ogóle nie wiedziałem, ja tylko chyba nawet się tam kojarzę najmocniej.
Chyba nawet się tam gdzieś aktorsko udzielał w Niemczech. Tego, co
Google może powiedzieć, ale...
Słuchaj, coś... Już wiemy coś nie coś o Akonie.
Dokładnie. Znamy pełne imię Akona. Lululu to najważniejszy chyba element z tego imienia.
Lululu.
No,
A Kuba, jaka jest twoja propozycja muzyczna?
No i właśnie tutaj jestem bardzo zaskoczony, ponieważ mieliśmy taką zasadę, że jak są goście, to tylko oni rekomendują.
Aha. No ale...
ale z drugiej strony sumie... Paweł tak sympatycznie przyszedł.
No ja to jestem w ogóle sympatyczny chłopak.
Ale ogólnie dla mnie też fenomen mój jest taki, że ja nie lubię, no nie lubię. Ja wychowałem się na amerykańskim hip-hopie
tak.
I do mnie polski w ogóle nie trafiał przez lata. Aż teraz to faktycznie zacząłem doceniać tych starszych, robiących coś nowego. I tak samo tych, którzy właśnie, wiesz, Miodu też ma ten taki uliczny sznyt.
Tak.
Nawija o ulicy, mimo że kompletnie jakby nie pasuje do niej wizerunkowo. To Hinol. To jest w ogóle
polska
dla mnie...
Wersja.
Tak. Teraz płytę znowu wydają,
tak.
Po latach 7 chyba, ale jak w polskiej wersji kompletnie nie słuchałem, muszę nadrobić widocznie, ale Hinol, sam Hinol i jego utwory, dla mnie to jest Grubson na ulicznym hip-hopie na sterydach.
Tak, to okay. Prawda, w
to
ogóle
jest,
Hinol...
Ja mam, ale jest kot niesamowity.
Hinol ma mega charakterystyczny styl, jak raz usłyszysz Hinola, to już wiesz, tak. Który to gość.
Tak, tak.
To jest w ogóle rzadkie...
I umiesz tego uplastycznić wzrokowo, tak jakby widzisz, jak gość wygląda po słuchu, nie?
Tak, i w ogóle... To jest właśnie fajne u Hinola, że on ma kompletnie swój styl nawijki i tak. swoją taką melodyjność. No. A w dzisiejszych czasach ci wszyscy raperzy dążą do tego, żeby brzmieć tak samo.
Tak samo
tak naprawdę. I Hinol jest takim ciekawym, tak. Ale on jest bardziej już nie z tej najnowszej fali. On tam jest z gościem, który działa od lat, więc może dlatego ma inne podejście do tego. Mm.
Ale no, teraz mogę przyznać, że jak nie słuchałem, teraz widzę dopiero, że jakby teraz utwierdził swoją przez ostatnie lata tak markę, nie? W tym hip-hopie, który się troszkę rozmył, nie? To też mówię, nie słucham tego hip-hopu, ale jeszcze też dorzucę swoje 5, bo moja koleżanka, która też jeździła na imprezy, fotografka, jest teraz z Gipsem.
Okej. Okay.
Pozdrawiam.
Gips teraz Sutelka. Jest w Need for Speedzie najnowszym. Gips,
no właśnie, widziałem. Także śledzę, jak jeździ na koncerty, tam robi te zdjęcia i słucham tych utworów i ostatnio trafiłem na numer właśnie Gipsa z Kiełasem.
O, Kiełas, to jest
i właśnie,
postać.
I ta postać, o której nie miałem pojęcia, ja mówię, po pierwsze, Gipsa nie słuchałem jako tako, teraz dopiero usłyszałem i mówię, co robi ten Kiełas w tym utworze, bo mega podobne głosy były, więc myślałem, że cały czas Gips wszystko nawija, ale nagle, jak ja skumałem, wszedłem w tego Kiełasa, ja mówię, jak ten gość robi refreny,
tak.
jak ten gość śpiewa, nawija, czemu o nim nic nie widać? I później zobaczyłem jego awatara, jego zdjęcie, nie ujmując, nie ubliżając. Jakby kumam, że to jest po prostu artysta, który siedzi i tworzy.
Okej.
Okay. Nie obchodzi go, jak on wygląda, tak. Co ten. On po prostu jest artystą przez duże A, nie? I to polecam wam się też zapoznać z tym. Ja ostatnio tak odkrywam właśnie takie rzeczy. Mówię, kurczę, jacy to są artyści w tej strefie hip-hopu, którzy jakby... Właśnie to jest to. Nie mają tego miejsca w topie, ale są i nie można im niczego ująć, kurde, bo robią mega robotę, nie?
Ale to prawda, ja Gipsa głównie kojarzę jako producenta wcześniej, tak naprawdę mocno się zdziwiłem w ogóle, wiesz, jak się pojawiła jakaś nawijka.
Tak.
Więc to szacuneczek duży, szczególnie z takim wyróżnieniem jak właśnie z tym Need for Speedem, bo tam mamy dwóch polskich zawodników, tak naprawdę mamy tam już znanego i lubianego Okiego. Mamy tam gościnnie z tym, z Getzem.
Getz, tak jest, Siri.
No i właśnie ten drugi numer, o którym wspominałeś.
Czyli Oliver Olson i Gibbs.
Ale więcej jest o Okim, wydaje mi się, w sensie, że bardziej media podchwyciły to, że...
Tak,
że
dlaczego? Właśnie, bo jest najbardziej medialny, nie?
Ale właśnie Jerzyk. Mnie to dziwi, że ludzie nawet nie widzą. Oni są dosłownie obok siebie na tej oficjalnej grafice Need for Speeda.
No.
Mhm. I te media hip-hopowe głównie piszą... Oki i Getz w Need for Speedzie, a w ogóle olewają, wiesz.
No bo popatrz na Gibbsa. Gibbsa tak naprawdę, jak na niego popatrzysz, to jest jak chłopak, który wyszedł z liceum, który nie chce się wyróżnić. I właśnie to jest to, jak ludzie piszą, jak widziałem, że Hype, ten fanpage rzucił rozpiskę tych artystów, którzy przekroczyli tyle i tyle, to ludzie tak, wiesz, o kurde, Gibbs tam jest.
No.
No kurde, wiesz, jak, no, popatrz, jakie on teraz cyfry kręci i nikt z tego nie robi wielkiej afery, nie?
Oczywiście.
Wiesz, bo nie ma włosów postawionych na... To też nie ujmując, broń Boże, nie? Bo to też jest dobry zabieg marketingowy, a to jest ważne w dzisiejszych czasach. No ale właśnie masz takich artystów typu Gibbs, który niczym się nie wyróżnia wizerunkowo, bo po co? Bo po co?
I tak oto płynnie mogę też przejść do mojej rekomendacji, zupełnie przypadkiem, bo jeżeli już mamy tego Gibbsa, to tutaj w roli producenckiej poleciłbym album Sariusa. Mm-hmm. Nie wiem, czy znasz twórczość Sariusa.
Wiem, nie mogę powiedzieć, że widziałem, że na fejmie walczy. Nie, po prostu wiem. On kiedyś miał taką maskę chyba taką, nie? Czy tylko na albumie miał taką maskę?
Chyba, znaczy,
Dariusz, tak, Mariusz Sarius, coś takiego.
Tak, Mariusz Sarius, ale on w ogóle bardzo, bardzo długo jest w rap grze tak naprawdę. Tak. I dużo osób jakby kojarzy go z tych takich największych powerplay typu Viking. Natomiast to jest człowiek, który ma naprawdę świetną muzę, świetne numery, świetnie się odnajduje, wiesz, wokalnie jak śpiewa, jeżeli chodzi o rapowanie.
On też ma taki właśnie rockowy sznyt w tym wokalu, nie? Tak chyba śpiewa.
Tak, a jeśli chodzi o polecankę, to może nie będzie nic specjalnie odkrywczego, ale ze względu na to, że musi być obecny Gibbs, o którym rozmawialiśmy, to jest pierwszy dzień po końcu świata. Jest to album, który wyszedł tak naprawdę, przypomnę sobie, 3 lata temu. Natomiast jest naprawdę dobry i no i tutaj wchodząc w szczegóły, to co mógłbym najbardziej polecić. To jest też ciekawa sprawa, bo na przykład Vampir to jest taki numer, który jest, powiedziałbym, może nie typową radiówką, ale jest radiówką, który pokazuje jakby, wiesz, jakby... warsztat wokalny Sariusa pod tym kątem, ale za to z drugiej strony numer pod tytułem Bentley jest takim mocnym bangerem, wiesz. Niesamowite, jak ten człowiek potrafi po prostu się odnaleźć w różnych rzeczach i uważam, że naprawdę szacuneczek dla niego za cały kształt twórczości, szczególnie, że nie od wczoraj jest w rap grze.
Tak. A... Ja w ogóle nie wiem, czy Sarius nie zaczynał jakoś z OSTR-em, coś tam było takiego chyba, nie?
Wiesz co, OSTR dał mu takiego boosta z tego, co wiem, jeśli chodzi o karierę, bo chyba go gdzieś wziął w trasę, albo dał mu jakiś taki pierwszy, poważniejszy singiel znany, to coś tam było z OSTR-em. No ale on potem, wiesz, miał różne przygody w różnych wytwórniach i ostatecznie z tego, co wiem, stanął na swoim i ma tą wytwórnię swoją Anti-Hype.
Anti-Hype, no.
Bo z ciekawostek w ogóle Sarius mieszka stacjonarnie we Wrocławiu u nas.
Okej.
No ale to tak.
Mariusz, wpadaj.
No, wpadaj do podcastu, Mariusz.
I też Mariusz jeździ razem z Hejzem.
Hejzowie, panowie.
A Hejzowie to nasi dobrzy znajomi. Dobrzy może mocno powiedziane, ale znajomi bardzo dobrzy.
Tak, pozdrawiamy Marcela.
Czyli pożyczyliście im 100, oni oddali.
Tak.
To tak kategoryzujemy się moich znajomych.
Pozdrawiamy Marcela, który teraz działa pod ksywą Młody Wiraszka, tak?
Nie. Jakoś tak. Natomiast na pewno właśnie mają kanał na TikToku z kolegą o lumpeksach.
Lumpseter?
Chyba tak mi się wydaje.
Ale jaka teraz się zrobiła mania. Ja kiedyś w gimnazjum, jak miałem ubranie z lumpeksu, to się ze mnie śmiali, że się ubieram w lumpeksie, mama mi chodzi ubrania kupować, a teraz? Masz
teraz
lumpa?
Jest, ale nie możemy zapomnieć o Jakubie z Hejzów oczywiście. Bo tak.
Oczywiście, Kuba Hejz.
Kuba Hejz.
I... Zresztą chyba nawet działa pod ksywą Kuba Hejz teraz.
Dokładnie tak.
Tak.
A dużo tych Hejzów.
I Marcel Hejz.
U nas, to już nie jest tajemnica, Darek z Twistersów robił pod ksywą Hejzy. Tylko i wyłącznie dlatego, że miejsce, w którym mieszka Wydawy, są na terenie regionalnego gdzieś tam, coś tam, region się nazywa Hazy. No okay. I on tam popatrzył sobie na znak brązowy, wiecie, jak są te regionalne znaki. Hazy, witamy w Hazach, Hazy. Ja on wziął sobie Hazy, Hazy.
No jeszcze był Purple Haze alias tak. Sandera Van Dorna.
Tak, tak, tak.
Dokładnie. A ja w ogóle jeszcze, jeżeli mogę coś na koniec polecić, ale to tylko jeden utwór dosłownie.
Skoro gadamy,
przepraszam, ale słuchajcie, bo to chodzi, w tym utworze jest i Gibbs, i Kiełas, o którym wspominałeś
wcześniej. A to okej.
Piękny świat. Tak, to ja chciałem ten, dobra.
Faust, Gibbs, Kiełas, Redukcja utwór się nazywa.
O, to mi się przyda teraz, tak.
Polecam, ale tu chodzi o redukcję akurat samochodową.
A, to nie.
I no, utwór jest świetny moim zdaniem. Po pierwsze Kiełas i jego nie do podrobienia wokal. Po drugie beat, który oscyluje tak w klimatach, powiedziałbym, synthwave'owych takich.
A, czyli to, co lubisz, no.
Tak, więc kurczę, no, musimy tu puścić fragment teraz. Słyszycie, jaki banger? God damn!
God damn, Paweł!
No.
Where'd you find this?
Where'd you find this?
On Spotify.
On Spotify.
No i co?
No, no i pięknie, no.
No pięknie, i pogadali, no. Chłopaki się zjechali, pogadali.
Dokładnie.
Jak to mówił świętej pamięci pradziadek, posiedzieli, popili.
Dokładnie. Możemy...
Nie no, ogólnie mi się tu fajnie siedzi.
Zasny skład.
Gdyby nie to, że w sumie za niedługo każdy z nas ma coś do roboty, to by się tu... A inaczej, zróbmy tak zwany niedosyt.
Tak. Najwyżej zrobimy follow-up za jakiś czas.
Może jakiejś streamingowej wersji nawet.
O, właśnie.
Jerela. Dawać Jerela.
A kiedy grasz we Wrocławiu? Bo teraz grałeś niedawno, nie?
No grałem, ale
jutro
to był właśnie...
Jutro Piła widziałem.
Nie, Poznań.
Poznań.
Też
na P.
Coś na P, no dokładnie. Swoją drogą przy zamknięciu właśnie był X-Demon w Pile, zanim był w Poznaniu, nie wiem, czy to stukanie, nie wiem, ten. Była X-Demon w Pile i na zakończenie bardzo słaby żart, mówię, jak zamykam ten klub, bo po prostu było oficjalne zamknięcie pewnego etapu, bo przenosili się do Poznania. No ja postanowiłem na koniec, jako że już po moim secie nic nie było więcej, to mówię... Zanim pójdziecie, mam pewnego suchara. I to nie ma być śmieszne, to ma być żałosne, nie?
No.
I ja mówię, tak się przygotowałem mentalnie. Ja byłem po kilku drineczkach i ludzie wszyscy słuchają, już w kurtkach czekają do wyjścia. A ja mówię tak, piła i się zeżygała. Mówię, ja teraz wyobraźcie sobie, to naprawdę jest żałosne. A ja teraz z biegiem czasu tak uświadomiłem, jakie to było... Słabe.
To był tak zwany dead
ludzie,
joke.
Jak jest ten filmik, jak przecież tego facepalma robią w tym Star Treku wszyscy, nie? Ja usłyszałem takiego facepalma, wyciągnąłem pendrive, wziąłem kurtkę, mic dropa zrobiłem, wyszedłem, nie? No, także tym negatywnym zakończeniem...
A ja bym szanował taki żarcik, jakby na
żegu wyszło. I tak się tu więcej nie zobaczymy, co pomyślałem, nie? Ale no...
A co,
jak zamykasz lokale, to w moim stylu, tak jest,
tak.
No ale jeżeli idzie o Wrocław, to dobrze wiemy, że mieszkam niedaleko, także jeżeli tylko będzie okazja, chęć z waszej strony, ja jestem zawsze do dyspozycji. Mam nadzieję, że ktoś będzie chciał oglądać to, co dzisiaj tu wytworzyliśmy i że chociaż cyfra przekona do jakichś tam raz na 10-20 odcinków się spotkać, nie?
Oczywiście,
zawsze jest o czym pogadać, nie?
Tak to jest.
To szczególnie, że jest dużo więcej szczegółów z paniego wypadu do Warszawy, o których nie wspominaliśmy.
W ogóle nic nie wspomnieliśmy.
Jak odgrzebiemy, wiesz, jakieś materiały vlogowe i tak dalej, to będzie argument, żeby zrobić kolejną część ewentualnie.
To prawda.
Daj Pan Bóg.
To co, dziękujemy Ci bardzo za to, że w ogóle do nas przyjechałeś pociągiem specjalnie.
Cała przyjemność po mojej stronie i Polregio. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy Polregio. I zachęcamy oczywiście do obczajenia Twojej twórczości przy okazji.
A dziękuję. No, możecie nam
poszukać. Jaki jest ostatni singiel Zeus?
Ostatni singiel Zeus, ale jeżeli to już wyszło, to najprawdopodobniej Ameno. Cover słynnego Era Ameno.
Oj tak.
No, I Got You i Raven.
Klasyk muzyki new age'owej.
Tak jest.
Prawda.
Każdy zna tekst, ale nikt nie wie, co to znaczy.
Bo to ponoć jest w ogóle
znaczy. Tak, to jest wymyślone na potrzeby kawałka.
To trochę jak w tym utworze coś tam Bailamos Compañeros. Pamiętacie taki utwór?
Tak, tak.
A przepraszam, oglądaliście kiedyś oryginalny klip do Ameno?
Tak.
Tak jako dorośli ludzie po latach?
Jeszcze właśnie nie.
Chyba
nie.
Stary, polecam.
Tak?
No zaraz idziemy sobie obczaić.
Jest naprawdę dziwny.
No to pięknie. No to co, i z mojej strony ja bym chciał podziękować i tak zaraz podziękuję, ale polecam, bo bardzo uważam, że na tyle jakościową rzeczą i bardzo fajnie są chłopaki, że powinniście zasubskrybować, zostawić lajka i oglądać. Ja bardzo lubię takie podcasty i być może wy się również przekonacie. Puścić sobie do kawki, do herbatki albo do obiadu. Polecam.
Dziękuję. Dzięki wielkie. Trzymajcie się.
Do zobaczenia.
Elo.